Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat Polska wobec zmian w Europie. Naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i były marszałek Sejmu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie marszałku, panie prezesie, mamy mówić o Polsce, o tym, co dzieje się, czy co możemy zrobić też na arenie w Europie. Bo gdzieś przeglądałem pewne informacje i mamy kłopotów wiele w Europie. Nieprzestrzeganie praw człowieka. Myślę, to też w jakiś sposób wpisuje się konflikty zbrojne, w których też w jakiś sposób uczestniczymy. Może nie, że prowadzimy wojnę w Europie, ale też pytanie, jak sobie z tym radzimy. Ataki terrorystyczne, które też coraz bardziej dotykają Europę. Ochrona środowiska naturalnego, ochrona życia. Z tym pewnie mamy największy kłopot w takiej socjalistycznej Europie, która taka jest. No, teraz prawo jest ustanawiane takie, że nieraz to woła o pomstę do nieba. Bezrobocie, niesprawiedliwy podział dóbr, to też coraz większe rozwarstwienie. Demokracja, też szczycimy się chociażby demokracją w Polsce od 1989 roku, ale obecnie zagrożeniem jest niesienie demokracji, jest odarcie jej z wartości jakichkolwiek. Najczęściej demokracja sprowadza się głównie do socjotechnicznych metod sprawowania władzy w państwie. Tak jest coraz częściej. Uzależnienia, przestępczość, homoseksualizm i prostytucja, różnego rodzaju choroby. Tak to jest zakreślone, ale może właśnie od czego rozpoczęlibyśmy naszą rozmowę dzisiaj? Co jest takiego najbardziej pilnego i co rzeczywiście my jako Polacy czy Polska moglibyśmy zrobić na arenie międzynarodowej czy w Europie?
Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam i zachęcam do tego, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jak Polskę z tego kryzysu europejskiego wyprowadzić na prostą, bo on paradoksalnie może być również z pożytkiem dla naszego kraju, jeżeli go dobrze wykorzystamy, ale przede wszystkim warto sobie uświadomić, w jakim punkcie stoimy. 10 lat temu wydawało się, że Europa za 5, za 10 lat może się zmieniać, ale będzie szła w kierunku jasno wyznaczonym, unifikacji, unia walutowa, pogłębiająca się współpraca, rozszerzenie ewentualnie i tak dalej. Kierunek był jasny. Dzisiaj, po wyjściu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, wiemy tak naprawdę, że wszystko przestało być oczywiste, że nie wiemy, jak Europa będzie nie tylko za 15 czy 10 lat, ale nawet za 5 lat czy za 3 lata. Dlatego, że zasady funkcjonowania współpracy państw w Europie trzeba zbudować na nowo. Tutaj oczywiście pojawiają się poważne niebezpieczeństwa i paradoksalnie, chociaż się wiele mówi, że problemem jest Brexit, oczywiście, jeżeli traci się ważnego sojusznika w instytucjach, w których może w wielu sprawach popierać nasze stanowisko, to jest problem. Ale jeszcze większym problemem jest to, co stało się po referendum brytyjskim. To znaczy, te nastawienie ujawnione przez polityków takich jak Verhofstadt czy Frank-Walter Steinmeier, wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec, ale w gruncie rzeczy też bardzo jasno stawiane przez czołowych polityków na forum unijnym, że trzeba budować państwo Europę. Można mówić tak jak Verhofstadt o Stanach Zjednoczonych Europy, można mówić tak jak Steinmeier o wspólnej polityce zagranicznej, rządzie, budżecie, można stawiać inne dalej idące pomysły armii i tak dalej, ale wszystko to się sprowadza do budowy państwa Europa. To państwo Europa to jest ryzyko powstania organizmu, który kompletnie pochłonie naszą suwerenność, dlatego że widzimy już w tej chwili, jak Unia Europejska próbuje ingerować w nasze sprawy. Na przykład kryzys imigracyjny. To jest kryzys w ogromnym stopniu wywołany przez polityków unijnych, którzy zapowiadali, że w ciągu roku musimy otworzyć legalne drogi imigracji dla tych, którzy chcą nielegalnie migrować. A więc tak naprawdę popierali nielegalną imigrację. Ci politycy zaczęli straszyć państwa Europy, które nie zgadzają się na przyjęcie tego multikulturalnego modelu społecznego, który został, chociaż nigdy nie był przegłosowany, ale został przeforsowany via facti w Niemczech, we Francji i tak dalej, i grożono wręcz krajom, które go nie przyjmą, przymusem finansowym. Przymusem finansowym wprowadzenia wysokich kar finansowych dla krajów, które nie będą zgadzały się na tą politykę dyslokacji masowej, nielegalnej imigracji w jakiś sposób przyzywanej przez Unię.
Mamy powstały na tle... Francja, Niemcy przygotowują razem propozycję uczynienia polityki obronnej Unii Europejskiej bardziej skuteczną, aktywną i użyteczną, więc też jak gdyby kolejne narzędzie.
Tak, no tylko pytanie do czego ta polityka ma służyć, czy do obrony, czy tak naprawdę do paraliżowania zdolności państw w tym zakresie. Bardzo często
tak enigmatycznie napisano, że by uruchamiać szybciej, łatwiej unijne operacje.
Dam ojcu taki przykład. No do tej pory wielu ludzi się obawiało, że w Europie powstaje superpaństwo, ale moim zdaniem nie tyle jest problem superpaństwa, ile tak naprawdę destrukcji państw przez próżnię, która wsysa suwerenność, a nie zastępuje jej żadnym bezpieczeństwem. Słyszeliśmy, jak Ojciec Święty krytykował politykę państw zachodniej Europy wobec arabskiej wiosny. No, typowy przykład to Libia. W Libii był bardzo niedoskonały rząd, odpowiedzialny za różne złe rzeczy, ale w tej chwili Libia stała się terenem kontrabandy nielegalnej imigracji do Europy. No, tam działają grupy przestępcze. A co robi Europa? Europa, owszem, no półtora roku temu Rada Europejska mówiła, że będzie zwalczać mafię nielegalnego przemytu ludzi, ale w tej chwili naprawdę te organizacje przemytnicze rozwijają swoją działalność w sposób niekontrolowany, a Europa jedynie przymusza państwa, żeby podporządkować się temu procederowi, który oni organizują. Urzędnicy pracujący, wykonujący normalną, zwykłą pracę w Unii mówią o tym, jak ten mechanizm działa. Przecież biedni ludzie, ich nie stać na wykup, na zapłacenie kilkuset czy kilku tysięcy euro czy dolarów za przewiezienie do Europy. Tak naprawdę są to najczęściej pieniądze przesyłane przez krewnych z Europy, którzy chcą ściągać rodziny, przesiedlać je w całości do Europy, ale nie pytając o zgodę państw, w których żyją. Czy Unia Europejska nas przed tym broni? Nie. Ona utrudnia nam to, utrudnia państwom Europy, żeby broniły się same. Następny wymiar tego kryzysu, jednolita waluta w bogatych krajach północy, którym miała ułatwić eksport przez uniemożliwienie obrony swojej konkurencyjności przy pomocy obniżonego kursu przez państwa południa, doprowadziła do bardzo poważnego kryzysu na południu Europy. I stało się zupełnie jasne, że to euro nie jest w stanie działać. Mimo to czołowi politycy Unii Europejskiej mówią, że trzeba dalej walczyć o to, żeby inne kraje przyjmowały tą wspólną walutę. Tylko dlatego, że jak kiedyś powiedział Romano Prodi, no to jest skuteczne narzędzie destrukcji państw narodowych. Kryzys kolejny, konflikty z państwami narodowymi, ataki najpierw na Węgry przez wiele lat, w ciągu ostatniego roku powtarzające się ataki na Polskę i wreszcie destrukcja moralna. Rok temu Federica Mogherini, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiadająca za sprawy stosunków zewnętrznych, zapowiedziała, że będzie chciała doprowadzić do wypracowania na forum Rady Europejskiej, a więc przez wszystkie rządy europejskie, jednolitego stanowiska w sprawie tak zwanych praw seksualnych i reprodukcyjnych. No już widzimy konkretne kroki prowadzące w tym kierunku. Organ niższy, Rada Unii Europejskiej, ale bezpośrednio stojący przed Radą Europejską, podjął w czerwcu takie wspólne konkluzje o tym, żeby propagować w całej Europie tak zwane prawa LGBTI, a więc prawa nie tylko homoseksualistów, ale wszystkich form kwestionowania porządku moralnego, bo to są i bi, i trans, i jacyś interseksualiści się ostatnio pojawili, których nawet ci zwolennicy tych praw mniejszości jeszcze 3 lata temu nie notowali, nie wymieniali. I z jakim programem? Zachęcać te środowiska do oskarżania swoich państw o dyskryminację, do śmielszego formułowania swoich stanowisk, dokonywać zmian w systemach prawnych. Tam wprawdzie zapisano w tych konkluzjach, że wszystko to ma się odbywać w ramach porządków prawnych poszczególnych państw, ale wszystkie państwa nakłoniono do tego, żeby uznać, że istnieje coś takiego, jak jakieś prawa społeczności LGBTI. A przecież sama ta formuła, lesbijki, geje, transseksualiści, interseksualiści, biseksualiści, to jest po prostu ideologiczna formuła środowisk politycznego ruchu homoseksualnego, która nigdy nie znalazła się w żadnym traktacie. A w tej chwili tylnymi drzwiami się już to wprowadza. To jest właściwie otwarte kwestionowanie społecznej roli rodziny, jako podstawy społeczeństwa, bo okazuje się, że rodzina jest niepotrzebna, że etyka, na której ufundowane jest życie monogamicznej rodziny, nie powinna być traktowana jako etyka będąca wzorem społecznym, który w wychowaniu publicznym, w prawodawstwie należy utrwalać. Co więcej, rodzina przedstawiana jest nie jako środowisko bezpieczeństwa, ale jako środowisko zagrożenia, nie jako wspólnota, której rolę należy utrwalać, jako wspólnota, której rolę należy podważać.
I nieraz pytanie... jest też, mówi się o tej rodzinie, gdy mówi się o rodzinie i o małżeństwie mężczyzna i kobieta, mówi się o tradycyjnej formie, a pan myślę, że bardzo dobrze, że na to zwraca uwagę, że to jest podstawowa, prawda, komórka, a nie jakaś, bo jeżeli tradycyjna, to może przestarzała, że tak wchodzimy w te nowe, a to jest podstawa, fundament, bez którego żaden kraj, żadne społeczeństwo nie będzie mogło funkcjonować.
Rodzina jest pierwotną formą życia człowieka. Rodzina jest podstawową w sensie najbardziej pierwotnej instytucji społecznej, jest podstawową wspólnotą społeczeństwa. Mówię to pojęcie tradycyjne zawęża, bo tradycja to jest przekaz. Przekaz, który gdzieś ma początek, jest elementem kultury, czegoś, co człowiek wytworzył. Człowiek rodziny nie wytworzył. Rodzina jest nam dana bezpośrednio od Boga. I to podkreślam bezpośrednio, dlatego że państwo, instytucja państwa, więzi społecznej, no ona też jest, pochodzi z samej natury, ale ona jest nam dana pośrednio w naszym instynkcie społecznym. Rodzina właściwie istniała zawsze, komplementarność kobiety, mężczyzny, rodzicielstwo, wychowanie dzieci. To wszystko jest bardzo pierwotne, istniało zawsze, to wszystko jest podważane. I teraz powstaje pytanie, jaką drogą Polska powinna pójść w tej sytuacji, kiedy, powtórzę jeszcze raz, mamy do czynienia z kwestionowaniem suwerenności państw, tak jak wobec Polski czy Węgier, z próbami wywrócenia statusu rodziny jako podstawy społeczeństwa, z podważaniem suwerenności ekonomicznej państw przez forsowanie jednolitej waluty dla państw, dla których to będzie oznaczać upośledzenie ekonomiczne. Dekompozycja społeczna poprzez multikulturalizm, poprzez forsowanie masowej imigracji. I, przepraszam za duży cudzysłów, taka obrona przed obroną, bronienie nas, żebyśmy się nie bronili przed tym wszystkim. To jest wielkie pytanie, którędy powinniśmy pójść. Niektórzy politycy mówią w tej chwili, no należy zainteresować Europę czymś innym. Na przykład, żeby sobie stworzyła dużą armię europejską. Przecież to jest tak naprawdę zwiększanie władzy, to jest dawanie większej władzy w ręce tych ludzi, którzy okazali się zupełnie nieodpowiedzialni. To jest wyposażanie tej wspólnoty w kolejne instrumenty działania w sprawach, które do niej nie należą.
Ale my się powinni
to jest stworzenie nowych potrzeb finansowych.
Myśmy powinni podejmować działania tam, gdzie właśnie nie domagamy, a nie stwarzanie sobie na przykład kolejnych wydatków i tym samym dociążanie budżetów.
Otóż to. Więc po pierwsze z tej drogi zdecydowanie na tą drogę nie powinniśmy wchodzić. To nie jest pytanie, czym zainteresować Unię Europejską, tylko tak naprawdę my powinniśmy przemyśleć to, jak ona działa, jak powinna wyglądać współpraca państw Europy, bo współpraca i solidarność są na pewno potrzebne. Powinniśmy przemyśleć, czego my oczekujemy od innych państw w ramach ich solidarności, co możemy i co możemy im dać z obopólną korzyścią. I to są tak naprawdę dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsze to jest zdecydowana obrona zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Jej zawdzięczamy niepodległość, jej zawdzięczamy przetrwanie. Gdyby nie głębokie, oczywiście kultura chrześcijańska nie jest celem samym w sobie. Kultura chrześcijańska wyrasta z naszej wiary, z życia katolickiego, z życia wiary. Jest jej refleksem, jest czasami jej podporą. Na pewno nie jest celem. Ale z kolei ta kultura chrześcijańska jest podstawą życia społecznego, podstawą państwa, czymś nadrzędnym w stosunku do państwa, bo uświadommy sobie jedno, Polska nie odzyskałaby niepodległości po 40 latach oporu wobec komunizmu, gdybyśmy nie byli krajem kultury chrześcijańskiej. Jakaś opozycja by istniała, absolutnie tego nie zaprzeczam, bo instynkt wolności istnieje w każdym człowieku. Mogą być ludzie, którzy nie znają wiary i tak dalej, sama natura każe im oceniać rzeczywistość, nie zgadzać się na niesprawiedliwość, na zło i oni protestują. Gdybyśmy nie byli krajem kultury chrześcijańskiej, gdybyśmy nie byli krajem kultury katolickiej, tego typu protesty ludzi wierzących czy niewierzących byłyby skazane na samotność, jak w większości krajów ujarzmionych przez Związek Sowiecki. To, że mogliśmy zbudować masowy opór antykomunistyczny, to, że mogliśmy skutecznie promować wolność, zbudować solidarność, traktując dobro wspólne jako wartość, to wszystko było moralnie, ale również materialnie możliwe dzięki temu, że jesteśmy krajem kultury katolickiej. Jak mówię moralnie, no wiadomo o co chodzi. Jak mówię materialnie, mam na myśli choćby te kościoły, które były azylami wolności. Jan Paweł II powiedział kiedyś na Jasnej Górze, tu zawsze byliśmy wolni. W czasie podobnej debaty, ale kilkadziesiąt lat wcześniej, arcybiskup Teodorowicz w Sejmie Ustawodawczym mówił do lewicy, do socjalistów, sami chroniliście się w kościołach, gdy kościół był potrzebny jako schronienie wolności w czasach zaborów. Czy dziś jest niepotrzebny? Więc pierwsza rzecz to jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej, ale jeżeli chcemy jej bronić skutecznie, musimy walczyć o uniwersalizm. A Polska ma tutaj ogromne możliwości, dlatego że uświadommy sobie jedno, jeżeli tylko w ciągu ostatnich dwóch lat, ja dam przykład pozytywny i negatywny, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch lat bez pomocy żadnej z wielkich partii politycznych narody Słowenii i Chorwacji, która pozostała krajem bardzo katolickim, ale Słowenii, która wydawała się najbardziej zlaicyzowanym, najbardziej liberalnym krajem dawnej Jugosławii, wystąpiły w referendach, ale bez wsparcia żadnej wielkiej partii politycznej, w obronie naturalnego ustroju rodziny, w obronie wychowawczych praw rodziny, w obronie wychowania moralnego w szkołach, no to mamy partnera społecznego. Z tego faktu politycy powinni wyciągnąć wnioski. Dam drugi przykład negatywny. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że pan Soros zamierza używać wielkich pieniędzy, mówię używać, bo nie wiem, czy on zamierza je tylko dawać, czy on daje wyłącznie swoje pieniądze, czy raczej firmuje przekazywanie sum zbieranych zewsząd na rewolucję w krajach, które dochowują wierności cywilizacji chrześcijańskiej, no złamano już Irlandię w dużym stopniu, teraz na złamanie Polski, Węgier, no to są fakty, z których politycy muszą wyciągnąć wnioski. Oni, to naprawdę to byłoby kompletnie nieodpowiedzialne albo nieuczciwe, gdyby mówiono, to są fenomeny życia społecznego. Jeżeli ktoś używa takich wielkich środków do tego, żeby wywrócić nasze życie społeczne, do tego, żeby zdominować opinię publiczną, żeby zmajoryzować opinię katolicką, żeby przygnieść tą opinię chrześcijańską, no to naprawdę no, politycy powinni wyciągnąć wnioski. Więc pierwsza sprawa, jeżeli widzimy tak wielki atak na same fundamenty życia społecznego, brońmy cywilizacji chrześcijańskiej. Ja mam nadzieję, było bardzo niedobrym błędem to, że nasz rząd przychylił się do stanowiska większości państw Unii Europejskiej, zgadzając się w czerwcu na te homoseksualne konkluzje Rady Unii Europejskiej, ale jest szansa na wyjście z tego. W Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie jest projekt opinii stwierdzającej, że Komisja Sejmowa właściwa do spraw Unii Europejskiej ocenia negatywnie te konkluzje, to jest bardzo dobre oparcie dla przyszłych działań rządu, żeby z tego wyjść, powiedzieć, to był błąd, ta polityka nie znalazła jednak aprobaty w polskim Sejmie, musimy iść inną drogą. Z każdej sytuacji jest dobre wyjście, tylko trzeba mieć po pierwsze uczciwą zdolność przyznania się do błędu i odwagę działania. My mamy ogromne możliwości, żeby teraz, szczególnie kiedy państwa Europy Środkowej będą debatować na temat tego, co zaproponować w Unii Europejskiej, zaproponować jedno, a raczej zażądać jednego. Trzeba im powiedzieć otwarcie, no, my uznajemy zasady pomocniczości, nie w tym sensie, że uważamy, że cuius regio, eius familia, że państwo może definiować rodzinę, ale że każde państwo samo musi bronić praw rodziny. My możemy innym radzić, możemy wyrażać opinie, nie zrobimy tego za nich. Natomiast bezwzględnie oczekujemy szacunku dla działań, które Polska, Węgry, Słowenia, Chorwacja, każdy kraj, Litwa, każdy kraj naszego regionu, każdy kraj w Europie podejmuje na rzecz praw rodziny. Zgodnie z tym, co Sejm Rzeczypospolitej uchwalił w 2003 roku, kiedy jako Sejm, a to były rządy SLD jeszcze i wtedy zdołaliśmy SLD przegłosować, uchwaliliśmy, że przystępując do Unii Europejskiej, Polska stwierdza jasno, że żadne regulacje międzynarodowe nie mogą ograniczać i wpływać na polskie prawodawstwo chroniące życie, rodzinę i wychowanie. No i oczywiście Polska nie powinna się podpisywać pod zasadą cuius regio, eius familia, tylko też wskazywać na niesprawiedliwości, które dzieją się w innych krajach Europy. Jeżeli we Francji zmusza się merów, czyli burmistrzów tamtejszych miast, do przewodniczenia tak zwanym ślubom homoseksualnym, no coś, co w sposób oczywisty jest sprzeczne z etyką osadzoną najgłębiej w tradycji każdego kraju europejskiego. No jest przedmiotem przymusu. No my uznajemy prawo pacyfistów, którzy nie chcą bronić ojczyzny, do nienoszenia broni. A nie uznajemy prawa człowieka, wierzącego chrześcijanina, do tego, żeby nie przewodniczyć uroczystości tworzącej instytucje, której nigdy nie było w historii Europy, nawet starożytne cywilizacje, mniej czy bardziej tolerancyjne wobec homoseksualizmu, nie wpadły na taki pomysł, żeby kwestionować to, czym jest rodzina, jako związek kobiety i mężczyzny. Polska powinna mówić to bardzo jasno, tym bardziej, jeżeli Polska jest atakowana, to Polska powinna mówić, przestańcie atakować nasz kraj, a dyskutować możemy, bo my widzimy bardzo wiele niesprawiedliwości w innych krajach i bardzo poważne ograniczenie czy tworzenie presji społecznej na chrześcijan, żeby zniechęcić ich do wyrażania opinii będących po prostu nakazem prawego sumienia. I druga rzecz bardzo ważna w tym wychodzeniu z kryzysu to jest coś, co się dzieje, co jest dobre. To jest solidarność państw Europy Środkowej. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co z Europą będzie za 3, za 5, za 10 lat, kiedy widzimy też, że nie wiemy, czy będziemy mogli zaakceptować to, co się w Europie dzieje, bardzo ważne jest tworzenie jak najdalej pogłębionej współpracy tutaj w Europie Środkowej między krajami, które instynktownie choćby wyrażają tą samą opinię w sprawach, jak mówię, od imigracji po obronę naturalnego ustroju rodziny. Jeżeli chodzi o imigrację, ja muszę powiedzieć, że z dużą satysfakcją patrzę w Parlamencie Europejskim na taką konfuzję naszych oponentów, kiedy oni widzą, że tego nie można nawet ideologicznie zakwalifikować, bo przeciwko presji narzucającej multikulturalizm, czyli de facto narzucającej islamizację, otwierającej na tą islamizację, która się dokonała w Niemczech czy we Francji, jest liberalny rząd Czech, socjalistyczny rząd Słowacji, chrześcijańsko-demokratyczny rząd Węgier i konserwatywny rząd w Polsce. Mówię o przynależności tych partii do federacji międzynarodowych. Od lewa, od prawa. Nie ma żadnych różnic praktycznych, jeżeli chodzi o obronę naszych narodów przed multikulturalizmem. To pokazuje, jak silny jest taki instynkt dobra wspólnego, który okazuje się silniejszy nawet od tych względów, od tych drugorzędnych w tym wypadku różnic ideologicznych. No i druga rzecz, o której mówiłem, to jest to, że jak spojrzymy od Bałtyku do Adriatyku, to Litwa, gdzie atakowane przez Komisję Europejską funkcjonuje prawo przeciwko demoralizacji. Polska, Słowacja, Węgry, gdzie w konstytucji jest wpisany naturalny ustrój małżeństwa i rodziny. Chorwacja i Słowenia, gdzie były ostatnio referenda. Widzimy ogromny pas biegnący od Bałtyku do Adriatyku krajów chcących właśnie bronić naturalnego ustroju rodziny. To pokazuje, że tak naprawdę Europa Środkowa jest inna. My zachowaliśmy pojęcia dobra wspólnego, które oparły się takiej nominalistyczno-indywidualistycznej destrukcji, która nastąpiła w krajach zachodniej Europy, nominalistycznej, bo traktującej ojczyznę, naród jedynie jako nazwę, jako opis ludzi trochę podobnych, indywidualistycznej, bo stawiającej korzyść jednostki ponad wszystkimi wartościami. Korzyść jednostki albo samowolę jednostki ponad wszystkimi wartościami społecznymi. Jeżeli widzimy, to naszą zbieżność cywilizacyjną powinniśmy iść przede wszystkim tą drogą. Maksymalnie pogłębiać współpracę państw Europy Środkowej, tworzyć wspólne instytucje, które z jednej strony będą naszą podstawą wspólnej współpracy z innymi państwami Europy, ale też zabezpieczeniem na kryzysy w Europie, że nie jesteśmy izolowani, jesteśmy razem. I promocja cywilizacji chrześcijańskiej, bo mówię to w oparciu o doświadczenie, naprawdę bardzo wielu ludzi, również w zachodniej Europie, czeka na bardzo jasny głos Polski. I Polska musi go w sposób bardzo jednoznaczny wyrażać. Nie jutro, nie w niedzielę tylko, ale w swojej bieżącej polityce przez odwołanie się do wartości, których bronimy. Oczywiście to nie zastąpi polityki w wymiarze na przykład gospodarki czy bezpieczeństwa, ale tam, gdzie toczy się debata na temat praw człowieka, my musimy jasno mówić o prawach podstawowych, takich, o jakich nas uczył święty Jan Paweł II. Wolność religii, wolność rodziny, prawo do życia, wolność polityczna jako podstawowe wyrazy wolności człowieka.
Panie marszałku, ale aby to nam się udało, potrzeba takiej spójności, jeżeli chodzi o polityków. No a tutaj ta reprezentacja polityczna i w naszym parlamencie, i w Parlamencie Europejskim nie jest aż tak spójna. No nawet to pytanie o tą przyszłą debatę, tak, w Parlamencie Europejskim na temat Polski i Trybunału Konstytucyjnego.
No jest zapowiedziana na wtorek już właśnie.
Tak. I pięć grup w Parlamencie Europejskim chce debaty, rezolucji o sytuacji w Polsce na sesji plenarnej.
Tak, no Polska jest tym następnym chłopcem do bicia, czy może raczej workiem treningowym, na którym się będzie ćwiczyć budowanie tej silnej Europy. Ja, ojcze, słyszałem z 10 razy, a może z 20, w Parlamencie Europejskim, jak w kółko powtarzano, demokracja na Węgrzech jest zagrożona, bo premier Orban powiedział się, że przychodzi czas na nieliberalną demokrację. No dlaczego demokracja ma być liberalna? Irlandia wchodziła do wspólnot europejskich jako nieliberalna demokracja. No konstytucja prezydenta de Valery to była konstytucja oparta na godności człowieka, na rządach prawa, na pokoju, ale to była konstytucja nieliberalna, bo to była konstytucja przypominająca nadrzędny autorytet Boga jako źródła całego porządku społecznego. To była konstytucja identyfikująca się z katolickim życiem, powołaniem i dziedzictwem Irlandii. To była konstytucja chroniąca życie, więc to nie była konstytucja liberalna, ale Irlandia była państwem praworządnym, demokratycznym, szanującym godność człowieka. Ale mówię, no atakowali Orbana. Tylko pytanie, dlaczego w Parlamencie Europejskim nikt nie usłyszał głosu zastępczyni Guyver Hofstada, pani Sophie in 't Veld, która w czasie ataków na Węgry powiedziała, mam nadzieję, na początku naszej kadencji, mam nadzieję, że ta nowa Komisja Europejska będzie odważniejsza i mniej legalistyczna od poprzedniej. Czy tego się nie należy bać? Tej demokracji, tej Unii Europejskiej, w cudzysłowie, odważniejszej, bo mniej legalistycznej, odważniejszej w łamaniu prawa? Przecież otwarcie, czy to padło otwarcie? I jakoś, o ile z dwóch słów Orbana, nieliberalna demokracja, można było rozwijać jakieś nieprawdopodobne strachy na Europę, o tyle jakoś nikt nie usłyszał, że się otwarcie wzywa Komisję Europejską do łamania prawa, do mniej legalistycznej odwagi w walce z Węgrami. No i to we wtorek będziemy mieli przeciwko Polsce. To, co się dzieje przeciwko Polsce, proszę ojca, to jest jawne łamanie prawa i dlatego Prawica Rzeczypospolitej zachęcała rząd, żeby powiedzieć jasno Komisji Europejskiej po złożeniu pierwszych wyjaśnień, bo Komisja Europejska, jak każdy organ, ma prawo się zwrócić i zapytać w sprawach, które ją interesują. Ale po jednorazowym złożeniu odpowiedzi na to, co ich interesowało, przecież nie można prowadzić dalej żadnych działań legitymujących łamanie prawa przez Komisję Europejską. Traktat o Unii Europejskiej jest tutaj jednoznaczny. Ja wcale nie popieram tych przepisów, ale mówię, ale one są i one obowiązują. A on mówi tak, że jeżeli ktoś twierdzi, znaczy, że jeżeli ktoś chce sformułować wniosek przeciwko jakiemuś państwu, że nie respektuje wartości zapisanych w drugim artykule Traktatu o Unii, tak zwanych wartości Unii Europejskiej, demokracja, rynek, rządy prawa, prawa mniejszości i tak dalej, to żeby złożyć taki wniosek, musi z tym wystąpić albo Komisja Europejska, albo Parlament Europejski, albo 10 państw Unii. Ale to jest tylko wniosek. I Komisja taki wniosek może złożyć do Rady Unii Europejskiej, do Rady Europejskiej, czyli do forum międzyrządowego. Ale działania jakiekolwiek w tej sprawie można podjąć tylko wtedy, jeżeli taką wolę wyrażą 23 rządy państw Unii Europejskiej. I to one mogą ewentualnie zwracać się z pytaniami, proponować zmiany, procedury uzdrowieńcze czy inne i tak dalej. No kiedy się zwraca uwagę liberałom na to, to oni mówią, no ale to jest niemożliwe, żeby 23 państwa wystąpiły z takim wnioskiem przeciwko Polsce czy przy Węgrom. Ja mówię, no właśnie, bo to ten przepis jest jakimś bardzo awaryjnym wyjściem, ale on nie został napisany po to, żebyśmy bez przerwy w Unii Europejskiej stawiali sobie zarzuty, oskarżali się, żeby krótko mówiąc silni rozwalali współpracę państw Europy. Ten przepis to jest zawór bezpieczeństwa, gdyby się stało coś naprawdę bardzo złego, nie budzącego wątpliwości prawie wszystkich państw Unii. A inaczej to nie należy opierać naszych wzajemnych stosunków na tak agresywnym stawianiu sobie zarzutów, postulatów, wykluczenia i tak dalej. No. Przecież Polska przystępowała w gorszych warunkach do Unii Europejskiej. Przecież myśmy wiedzieli, dlatego wielu z nas było bardzo negatywnie do tego nastawionych, że się łączymy z państwami aborcyjnymi, z państwami kwestionującymi ład moralny. A mimo wszystko wychodziliśmy z założenia, mówię o innych Polakach, którzy głosowali inaczej, a mimo wszystko jak się rozmawia z ludźmi, to wychodzili z założenia, ale to się może zmienić, ale mamy wspólne dziedzictwo, może to jest przejściowy kryzys, może ich zmienimy. I my byliśmy otwarci. Tymczasem właściwie te politycy i ugrupowania liberalne mówią zupełnie otwarcie, że oni chcą po prostu stawiać kraje takie jak Polska, czy jak Węgry pod ścianą i rozliczać. I powiem więcej, to jest to, co oni robią, jest szkodliwe nie tylko dla wzajemnej współpracy państw w Europie, ale to jest również bardzo szkodliwe dla dialogu politycznego w Polsce. Dlatego, że w sytuacji takiego dyktatu trudno dyskutować o sprawach, które warto między Polakami przedyskutować, w sytuacji, kiedy się w to wtrąca zagranica. Więc mówię tutaj przede wszystkim we wtorek na forum Parlamentu Europejskiego będę chciał im powiedzieć bardzo jasno, że to jest łamanie prawa i że to nie jest takie łamanie prawa, że Komisja Europejska ogranicza kompetencje Rady Europejskiej, kompetencje rządów. Ona próbuje zastępować rządy. To jest po prostu zastępowanie przez nieuprawniony organ innego organu reprezentującego Unię Europejską, a więc drastyczne naruszenie zasad rządów prawa. Oni robią dokładnie to, co niezależnie od jakości tych pretensji zarzucają Polsce. I dlatego też uważam, że polski rząd powinien bardzo jasno powiedzieć, że owszem, może wyrażać swoją opinię na temat swoich działań, że jest gotów dyskutować to w Polsce, że jest gotów to dyskutować wewnątrz partii, wewnątrz większości rządowej, bo ja uważam, że tutaj powinniśmy o tym dyskutować, co robić i tak dalej, ale w żadnym wypadku nie będzie się tłumaczył przed organem do tego nieuprawnionym. Jeżeli parlament albo komisja chce stawiać zarzuty Polsce, to niech stawia, ale bez stanowiska, tylko stanowisko Rady Europejskiej podjęte decyzją 23 rządów europejskich mogłoby taki proces uruchomić. Inaczej to jest zupełnie bezprzedmiotowe.
A sprawa poprzedniej debaty, gdy też mówiono o Trybunale Konstytucyjnym, lewicowy rząd Luksemburga miał zamiar zlikwidować, nie wiem, jak, czy tak podtrzymuje to Trybunał Konstytucyjny, bo go ma. I wtedy mówił minister spraw wewnętrznych, zagranicznych Luksemburga, to co dzieje się w Polsce jest zadziwiające i przerażające, atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości, na media, a przede wszystkim stosowane przy tym metody to deptanie podstawowych zasad Unii Europejskiej.
No mówię, powinni się przestać wtrącać do naszych spraw, bo o Trybunale Konstytucyjnym warto rozmawiać. To jest dyskusja, którą warto w naszym gronie podjąć, ale to jest w tej sprawie Komisja Europejska absolutnie nam debaty nie ułatwia, to mówiąc delikatnie, po prostu ją uniemożliwia, bo ingerencja zagraniczna uniemożliwia toczenie normalnych debat w kraju. Poza tym to ta polityka, którą oni prowadzą, to jest polityka prowadzona z całkowicie złą wolą. Ja ostatnio zaprosiłem do Sejmu Rzeczypospolitej, wspólnie z Jankiem Klewiterem, z naszym posłem do Sejmu, zaprosiliśmy wybitnych działaczy społecznych i polityka z Irlandii, aby opowiedzieli o tym, jak wyglądało referendum homoseksualne w Irlandii, jak tam wyglądało przestrzeganie zasad rządów prawa, konkretnie dwóch zasad niefinansowania kampanii z zagranicy i równości stron w debacie. Równości, która zresztą wiąże się z tym, co tak Unia podnosi, z poszanowaniem praw mniejszości, no bo jak jest debata, no to prawda, zawsze jedna strona jest w większości, druga w mniejszości i zasada równości praw w debacie medialnej właśnie powinna chronić to, żeby społeczeństwo w pełni usłyszało argumenty jednej i drugiej strony. Nasi goście na przykład mecenas O'Flynn albo senator Healey opowiadali, w jaki sposób wręcz poniżano w mediach ludzi przeciwstawiających się tej rewolucji homoseksualnej. Co więcej, no, mówili ciekawe rzeczy, które zupełnie nabrały teraz po ostatnich tych rewelacjach szczególnego wydźwięku, no, o tym, jak pieniądze pana George'a Sorosa wpływały na tą kampanię, jak one uruchamiały aktywność tej strony homoseksualnej. Gdyby Komisja Europejska, ja już mówiłem, że gdyby Komisja Europejska traktowała serio zasadę rządów prawa, no to wtedy by zastosowali tą zasadę Voltaire'a, powiedzieliby, nienawidzimy waszych poglądów, ale do ostatniej kropli krwi będziemy bronili tego, żebyście w równy sposób mogli je wyrażać. No tak by wyglądało, gdyby oni naprawdę bronili rządów prawa. Tak naprawdę oni mają całkowicie instrumentalny stosunek do prawa i powołują je tylko wtedy, kiedy chodzi o łamanie rządów, które uważają za przeszkodę dla swojej polityki. I przede wszystkim powinniśmy to im bardzo jasno powiedzieć. O tym, jaka była rola Trybunału Konstytucyjnego przez ostatnich 20 lat, to jest osobna dyskusja, którą warto prowadzić w Polsce i tak dalej. No, nie mówiąc o rzeczach bezdyskusyjnych, takich jak łamanie prawa przez większość Platformy w czerwcu, kiedy oni próbowali pierwszy raz w historii w sposób nielegalny wprowadzić nowych sędziów do Trybunału. No to jest, mówię, to jest zupełnie sprawa, którą warto dyskutować w Polsce i trzeba dyskutować. Natomiast sprawa tych ataków na Polskę, no musi być jednoznacznie zakwalifikowana. To jest taki, mówię, z nas zrobiono worek treningowy, na którym się ćwiczy to, jak łamać suwerenne kompetencje poszczególnych państw Unii Europejskiej, które będą przeszkodą dla polityki, którą chce się przeforsować. I tutaj reakcja musi być bardzo jednoznaczna i tej reakcji oczekujemy od wszystkich. Też myślę, że rząd powinien jasno powiedzieć, że jeżeli będzie procedura uruchomiona przeciwko Polsce, no to będzie podejmował właściwe kroki i tak dalej, ale nie będzie składał wyjaśnień i tak dalej przed organem nieuprawnionym do jakichkolwiek działań nadzorczych. No niech podejmą decyzję i niech przestaną Polskę atakować, jeżeli sobie uświadomią tak naprawdę, że jedynie pogłębiają kryzys w Europie, a podejmą działania, które i tak nie będą miały żadnych praktycznych następstw. Bo jestem przekonany, że przy całym kryzysie, jaki Europa dzisiaj przeżywa, nie będzie 23 państw, które podniosą rękę na Polskę.
A pytanie o ten kryzys też w Europie, jeżeli chodzi o uchodźców, bo polskie władze też podjęły konkretną uchwałę co do tej relokacji tak uchodźców na naszym terenie, czy znaczy do Polski, później kwestia ilu i kiedy. Bo chciałem też może, jeżeli o tym zapytać, o pana zdanie co do tego, czy Turcja jest dobrym partnerem dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o problem uchodźców i liberalizacji wizowej, bo to jest jakiś, czy Europa nie staje się jakimś zakładnikiem, bo z jednej strony Turcja pomaga nam wycofać uchodźców, ale z drugiej strony za wizę będzie chociażby ktoś przybywał, pewnie szczególnie w stronę Niemiec, bo na to godziła się przede wszystkim pani kanclerz Angela Merkel. Ale Turcja mówi, że do tej pory Unia Europejska wypłaciła dopiero 181 milionów euro z obiecanych w pierwszej fazie 3 miliardów euro pomocy dla Turcji. Na przeszkodzie stał brak porozumienia co do tego, w jaki sposób środki miały być przekazane. Turcja wolałaby je w formie zastrzyku do budżetu lub agent rządowy, natomiast Unia Europejska, obawiając się marnotrawienia pieniędzy, chciała pracować tylko z wybranymi organizacjami niosącymi pomoc. Ale czy to rozwiąże te problemy, które nawarstwiają się z tygodnia na tydzień?
Turcja jest problemem dla Europy i to problemem wielorakim. Znaczy, po pierwsze, przypomnijmy, że Turcja była głównym szlakiem przechodzenia ochotników europejskich do sił Kalifatu Państwa Islamskiego, do Syrii, do zachodniego Iraku i to przez Turcję szły te trasy legalnego czy nielegalnego marszu tych ochotników czy też ochotniczek dołączających się do tego kalifatu. No druga rzecz, no Turcja była terenem tego masowej nielegalnej imigracji na wyspy greckie. No i wreszcie, no nie zapominajmy o tej dalszej historii, no Turcja jest krajem, który wspiera nielegalny podział, który spowodował nielegalny podział i okupację części terytorium Unii Europejskiej, to znaczy połowy Cypru. Dlatego, że Cypr od 40 lat, no, część terytorium Cypru jest odłączona od Cypru jako tak zwana Turecka Republika Cypru i to państwo nie może funkcjonować w sposób normalny. Więc ja myślę, że cała ta polityka wobec Turcji, ta koncepcja wymiany jeden za jeden, jeden nielegalny imigrant wrócony do Turcji w zamian za przejęcie z Turcji innego imigranta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wynika z tego, że władze Unii Europejskiej nie mają intencji bronić państw Unii Europejskiej. I co więcej, nawet nie wykonują nawet decyzji rządów. Półtora roku temu rządy unijne zebrane na posiedzeniu Rady Europejskiej podjęły decyzję o zwalczaniu infrastruktury nielegalnego przemytu ludzi już w portach i w miejscach, gdzie działa. Od tamtej pory właściwie nie zrobiono nic. Operacja UNIFOR MED, która na podstawie tych decyzji ruszyła, jest operacją humanitarną o zupełnie innym charakterze. To nie jest operacja likwidowania infrastruktury przemytniczej w portach, gdzie ona jest przygotowywana do użycia. W zamian z tego uruchamia się takie działania, jak w wypadku tych układów z Turcją, które w gruncie rzeczy jedynie odkładają problem, pogłębiają ten problem, odkładają problem i zastępują jedne drogi, właśnie dokładnie tak, jak zapowiedział pan Juncker, zastępują nielegalną imigrację imigracją zalegalizowaną. W związku z tym naprawdę to, co się dzieje, jeżeli chodzi o relacje unijno-tureckie, to jest jeszcze jeden przykład kryzysu, który w tej chwili Unię Europejską toczy.
Drodzy Państwo, zapraszam więc bardzo serdecznie do kontaktu z nami już kwadrans po 22. Polska wobec zmian w Europie. To temat naszych rozmów. Naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i były marszałek naszego Sejmu. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, i 48, 56, 655, 23, 66.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut? I kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś, nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocny grób. Na opoce zbudowany jest twój dom, Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz. My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Dzieci, powtarzamy dzisiaj.
Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, by Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza, witam serdecznie europosła pana Marka Jurka. No mam ten zaszczyt. Dziękuję ci Matko Boża, że wiesz, że dodzwoniłeś się jako pierwszy. No, do tematu. Pan europoseł, panie Marku, pan zadał takie pytanie na początku audycji, abyśmy wspólnie zastanowili się, jak wyjść z tego kryzysu, jak w ogóle z tą sytuacją. Mi się wydaje, że odpowiedź jest tylko jedna. Nawet ta piosenka przedstawiła odpowiedź. Według mnie nikt nas nie będzie głaskał w Unii Europejskiej, ani poklepywał albo miał za współbrata, a to dlatego, że obecna władza wierzy w Boga. Ona to pokazuje i z tym się nie kryje. Prezydent tak samo się nie ukrywa, że wierzy w Boga, publicznie to wyznaje, za co chwała przede wszystkim Bogu i Matce Bożej. I też naród, po prostu Polska zawsze była katolicka. Gdzieś tam wiadomo, jak chyba jak wszędzie znajdą się czarne owce, więc i w Polsce też się znajdują. No i myślę, że to jest ten powód. Panie Marku powiedział tak ładnie, że we wtorek pan im powie, już nie przytoczę tych dokładnie tych słów, ale myślę, że chyba trzeba byłoby powiedzieć coś jeszcze. Może głośno powiedzieć, że Polska jest atakowana dlatego i atakujecie Polskę dlatego, że po prostu wierzymy w Boga, że jesteśmy katolicy. A teraz jest walka z chrześcijaństwem, walka z katolicyzmem i dlatego jesteśmy tak po prostu niszczeni i tak opluwani. Serdecznie dziękuję ojcu i panu Markowi, panu europosłowi za wszystko, za tą wiarę, za tą odwagę w tym dzisiejszym świecie. Będziemy dalej wspierać modlitwą i szczęść Boże. Bóg zapłać za wszystko.
Bóg zapłać, panie Marcinie. Proszę bardzo, panie marszałku.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że dwa ważne wydarzenia będą miały miejsce w przyszłym tygodniu. No jedno złe, no to jest ta debata przygotowana przeciwko Polsce w Strasburgu we wtorek, ale drugie dobre, spotkanie państw Europy Środkowej na temat zmian w Unii Europejskiej. Właśnie tutaj należałoby powiedzieć, ja mówię, to już nie chodzi o to, żeby... Przecież my jedną uchwałą, jedną deklaracją nie zmienimy nastawienia naszych zachodnioeuropejskich partnerów. Ale możemy powiedzieć bardzo jasno. Oczekujemy szacunku dla wszystkiego, co w naszym prawodawstwie chroni życie, rodzinę i wychowanie. Oczekujemy szacunku, nie zgadzamy się na żadną presję i owszem, wyrażamy przekonanie, że również ten szacunek należy żywić do obywateli państw zachodniej Europy, którzy tych zasad bronią. Musimy zacząć mówić o tym otwarcie, bo tylko wtedy w ogóle mamy szansę zbudować jakikolwiek modus vivendi, jeżeli będziemy oczekiwali przynajmniej przyjęcia do wiadomości tego, w co wierzymy, tego, co jest podstawą dobra wspólnego, które chronimy i wtedy, kiedy będziemy mówić to razem. Więc ja też bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej do tego, żeby włączyć sprawę obrony oczekiwania szacunku dla praw rodziny, oczekiwania szacunku dla tożsamości chrześcijańskiej państw, poszczególnych społeczności i sumień poszczególnych obywateli państw Europy do agendy tych zmian, tych postulatów, które wspólnie wobec Unii Europejskiej będziemy formułować. Ja myślę, że to nie jest czas na proponowanie daleko idących zmian traktatowych, no bo kto by miał je przyjąć? No te państwa, których rządy się radykalnie z nami nie zgadzają, natomiast powiedzani zdecydowanie, że są naciski, których my nie przyjmiemy i są zasady, dla których oczekujemy szacunku, no to jest coś, co w pełni możemy wyrazić razem z innymi państwami Europy Środkowej i trzeba to zrobić w sposób bardzo zdecydowany.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Francji.
Witamy Pana.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i pana posła. Otóż zupełnie zgadzam się z moim poprzednikiem. To jest walka właśnie cywilizacji tej bezbożnej z wiarą. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że naród polski szanuje, ale nie tylko szanuje, ale i żąda szacunku. Dlatego też Zachód niestety, trzeba wyraźnie powiedzieć, odwrócił się od swoich korzeni, od swojej tożsamości, nie ma swojej tożsamości i buduje demokrację bez liczenia się z Kościołem. No to powstaje dziwolądztwo, powstają przeróżne idee, zupełnie dziwne, dziwaczne, które się normalnie prawnie uznaje, co jest niezgodne z naszą kulturą i z naszą cywilizacją. Wydaje mi się, że nadarza się okazja, szczególnie teraz, ponieważ my mamy w naszym kraju autentycznych reprezentantów większości narodu katolickiego. Ten właśnie rząd z panem prezydentem, który wyraźnie pokazuje naszą wierność naszej kulturze, naszej religii, to jest ten reprezentant autentyczny naszego narodu, który jest narodem. I wyraźnie my, jako naród polski, powinniśmy jasno Unii Europejskiej powiedzieć, że Polska nic nie zaakceptuje, cokolwiek byłoby niezgodne albo uderzałoby w naszą kulturę i cywilizację, która stanowi chrześcijańską, która stanowi o naszej tożsamości, że my tego nie akceptujemy. Oczywiście zaczną nam mówić, jesteście katolikami, nie chcecie przyjąć. Wolność jest w ogóle wypaczona bez Boga. Mówi się o wolności, a mówi się o prawie do, nigdy nie mówi się o obowiązku. To, co się dzieje właśnie na Zachodzie. Na Zachodzie my mamy liberalizm i wszystko jest pozorne. Oczywiście mam prawo i nawet urzędnik powie, ten pan, ta pani ma prawo, ten cudzoziemiec ma prawo i tak daje się sobie po palcu chodzić, prawda? A nie mówi się o obowiązku. Dlaczego? Ponieważ Zachód zatracił swoją tożsamość. Nie ma, niczego nie broni. No czego? Jakiej kultury chrześcijańskiej? Niemalże nie ma. Właśnie trzeba naszą kulturę chrześcijańską absolutnie chronić i bronić, która szanuje inne narody. Jeśli cudzoziemiec przyjeżdża do danego kraju, ja rozmawiałam w sprawie chociażby nawet Francji z moim przyjaciółmi. Otóż, jeśli przyjmuje się dane osoby i zostawia się i daje im się wolność bez żadnych obligacji i oni nie mają się do czego co szanować, no bo cóż mają szanować, jaką kulturę, gdzie to jest katolicyzm, to cóż, wprowadzają oni swoją. Otóż nie. Jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, to jego obowiązkiem jest uszanować moją kulturę, tak samo jak my Polacy. Jeśli do nas pojawiają się, prawda, obcokrajowcy, którzy nie są chrześcijanami, katolikami, powiedzmy, oczywiście nasza wiara nakazuje nam szacunek, ale zobowiązuje nas do wymogów szacunku naszej kultury większościowej całego narodu. To jest tak samo jak w polityce. My mamy w polityce brak szacunku dla większości narodu. To jest ten materializm, który w różnych formach wkracza, prawda, i do naszego narodu. I to jest istotne wymagać, jeżeli dany obcokrajowiec jest i nie szanuje naszej kultury, naszego porządku społecznego, bo przecież on przejawia się, nie ma człowieka jakiś wydumany, jak we Francji, to jest pozostałość rewolucji francuskiej, jakieś państwo, prawda, laickie. Co to znaczy laickie? Bezbożne, nie liczące się z religią. Człowiek czym się kieruje? Albo wiarą, albo bezbożnictwem, bo nie ma innej możliwości. I właśnie to odwrócenie się od wiary chrześcijańskiej powoduje, że na Zachód napierają inne religie, ponieważ nie szanują absolutnie porządku chrześcijańskiego, który praktycznie nie ma. Bo odwrócono się. Jeżeli się Europa nie nawróci, to niestety, ale grozi jej w ogóle inna kultura, inna cywilizacja. My jeszcze raz powtarzam, powinniśmy powiedzieć jasno i wyraźnie, że naród polski nie zaakceptuje nigdy, co jest niezgodne z naszą kulturą. A zresztą przyjmowanie takich, prawda, chociażby nawet przyjmowanie bezsensowne, kto tylko popadnie, wszyscy wchodźcie bez żadnych zasad do Europy. To jest wynik tego właśnie tej laicyzacji, kompletnej laicyzacji, gdzie już głowy nie pracują, prawda, gdzie się przyjmuje byle kogo, ma się jakieś ukryte intencje i wtedy powstaje taki cały chaos. Każdy obcokrajowiec jest mile widziany, bo jest nasza wiara nakazuje, trzeba przyjmować, ale on, poznajemy go po szacunku naszej kultury, a naszym obowiązkiem jest czuwać nad tym, by szanować i żądać szacunku. Jeśli komuś nie odpowiada nasza prawda, społeczna, nasze życie publiczne, chrześcijańskie, to proszę, do widzenia i wyjeżdżaj do swego kraju. Bo my, jako chrześcijanie, jeśli jedziemy do innych krajów, to mamy w obowiązku uszanować obyczajowość danego kraju.
Panie,
ludzie nawet na poziomie się zachowują, prawda? Nie narzucają i szanują większość. A my mamy wszystko odwrotnie, dlatego że odrzucona jest wiara katolicka w praktyce. Jej właściwie nie ma. Jakieś małżeństwa nie wiadomo jakie, prawda?
Panie Jerzy, ja myślę, że rozumiemy, no czasem trudno bronić swojego, jak to już nie jest nasze, prawda? Albo to już nie jest moje, nie jestem do tego przekonany. Panie marszałku.
Trzeba mówić, ale trzeba nie tylko mówić, tylko stwarzać fakty, które będą po pierwsze podstawą do dalszych działań, do tego, żeby się powoływać na wspólne stanowisko państw Europy, czy na stanowisko już raz wyrażone. I musimy działać tak, żeby inni przyjęli to do wiadomości. Ja myślę, że te rzeczy, o których pan przed chwilą mówił, no to polski Sejm powiedział już w 2003 roku, że Polska w obliczu referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej oświadcza, że żadne regulacje międzynarodowe nie mogą krępować polskiego prawodawstwa chroniącego życie, rodzinę i wychowanie. I ta deklaracja z 2003 roku nie powinna schodzić z ust politykom. Tu nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o ogólnikowych wartościach, ale chodzi o to, żeby powiedzieć jasno, że Polska wtedy, w 2003 roku, oświadczyła wyraźnie, że to są wartości nienegocjowalne. Że to są wartości nienegocjowalne, my jesteśmy o tych zasadach przekonani, będziemy ich bronić. Ale co robić, żeby bronić ich skutecznie? Więc powtórzę jeszcze raz. Po pierwsze, w dwóch wymiarach zbudować szerszy front promocji tych zasad. Front chroniący Polskę, pokazujący, że to, czego bronimy, nie jest tylko naszym partykularnym punktem widzenia, ale stanowiskiem większego grona państw czy milionów ludzi w Europie. Pierwsza okazja, znakomita okazja, to jest ta konferencja na temat zmian w Unii Europejskiej, która będzie w przyszłym roku. Bardzo zachęcam władze Rzeczypospolitej, żeby wyraźnie powiedzieć jasno w gronie państw środkowej Europy, że uważamy prawa rodziny za wartość, że niezależnie od tego, kiedy prawa rodziny zostaną dopisane do artykułu 2 Traktatu Unii Europejskiej, my deklarujemy już dziś, że uważamy ją za wartość zasadniczą, którą będziemy chronić w naszych stosunkach z państwami Unii Europejskiej, z eksplikacją prawa rodziny, a więc ochrona etyki, na której opiera się monogamiczna rodzina. Druga rzecz, no jak najszybciej należy wycofać się z tych konkluzji czerwcowych Rady Unii Europejskiej, w których no niestety wspólnie z innymi państwami Polska zgodziła się na proklamację tak zwanych praw LGBTI, czyli postulatów politycznego ruchu homoseksualnego. To nie jest ważne, czy tam zadeklarowano, że one będą wprowadzane przez poszczególne państwa razem czy osobno, to są rzeczy drugorzędne, jeżeli się proklamuje, że takie prawa istnieją. Każdy człowiek ma prawo do założenia rodziny. Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie. Dziecko ma również prawo, żeby w edukacji publicznej otrzymać orientację moralną, a nie dezorientację proponującą życie wbrew zasadom porządku moralnego. Rodzina jako jedyny, unikatowy, niezastępowalny związek społeczny powinna być uznana publicznie, rodzina, której nie można imitować, nie można podrabiać. Dlatego, że fakt, że ktoś ogłosi się za alternatywny rząd państwa, nie oznacza, że nabywa w ten sposób jakiekolwiek prawa publiczne. Z faktu, że ktoś chce imitować rodzinę, nie wynika, że nabywa prawa do tego, żeby uznać, że oprócz rodziny jako związku mężczyzny, kobiety nastawionego na wychowanie dzieci, na przekazywanie życia opartego na autorytecie rodziców, są jakieś inne porównywalne formy, o jakich mówi Unia Europejska. My powinniśmy powiedzieć wyraźnie, nie stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Dlatego Prawica Rzeczypospolitej apelowała do rządu na samym początku, powiedzmy od razu, właśnie to, co tutaj przed chwilą pan o tym mówił, powiedzmy od razu, ale jako punkt wyjścia do naszej polityki, że stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej i polityka, którą będziemy podejmować, będzie wynikać z tych zasad. W związku z tym nie dziwcie się, że chcemy bronić życie. Nie dziwcie się, że będziemy bronić monogamicznej rodziny i przeciwstawiać się próbom uznania za rodzinę związków już nie tylko niebędących rodziną, ale wręcz zaprzeczających etyce, na jakiej rodzina jest oparta. Będziemy bronić wychowania w naszych szkołach, autorytetu rodziców w rodzinie i tak dalej. To trzeba powiedzieć od razu, bo tylko wtedy można zbudować modus vivendi. Ja pamiętam, co bardzo ładnie napisał 20 lat temu, dzisiaj do tego powinien wracać Konrad Szymański, minister do spraw europejskich w tym rządzie, że w Polsce na przykład udało się wprowadzić prawo częściowo chroniące życie, to nie dlatego, że ktoś postulował częściową ochronę życia, tylko dlatego, że obrońcy życia bronili go i w sytuacji nacisków z drugiej strony załatwili przynajmniej tą część. I tylko w ten sposób, proklamując jasno zasady, do których się odwołujemy, możemy uzyskiwać częściowe, choćby częściowe, pragmatyczne rozwiązania. Ale po to, żeby to robić skutecznie, trzeba powiedzieć bardzo jasno na początku. Stoimy na gruncie zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy teraz powiedzieli to w gronie tych państw, które będą mówić o tym, jak współpracę europejską sobie wyobrażamy. Nie ograniczajmy się do tego, czego do traktatów i tak się nie da wprowadzić, bo to wymaga zgody wszystkich. Ale my możemy, przecież Unia Europejska zna pojęcie współpracy wzmocnionej, współpracy grona państw, które oświadczają pozostałym państwom, że w jakimś zakresie będą prowadzić konkretne działania. Budujmy front obrony praw rodziny i pamiętajmy, Chorwaci, Słoweńcy, nie oglądajmy się tylko na oficjalną politykę. Chorwaci, Słoweńcy głosowali w większości w obronie naturalnego ustroju rodziny, mimo że żadna z wielkich partii politycznych nie zaangażowała się w tę sprawę. Jeżeli chcemy, żeby politycy stawali po stronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, sami je proklamujmy. No i szukajmy sojuszników wszędzie. To my bądźmy jednoznaczni, my nie bądźmy częściowi. Natomiast przyjmujmy pomoc, nawet jak ktoś nam chce częściowo pomóc.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Białej Podlaskiej. Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana posła. Wyrazy szacunku dla pana posła, ponieważ pan poseł życiem swoim i pracą na przestrzeni lat dowodnił wierność zasadom, o których mówi. A ja chciałabym podsunąć takie argumenty do tego spotkania, które czeka pana posła. Pana droga i nasza droga obnażać kłamstwo. Kłamstwo o tym, że to jest jawny powrót do komunizmu. Proszę spojrzeć. Każdego dnia od wejścia głównego od Placu Luksemburskiego wszyscy wy, europarlamentarzyści, wchodzicie w drzwi, nad którymi jest napis umieszczony, nazwisko Altiero Spinelli, trockista, autor manifestu z Ventotene. Czyli mamy już to, Antonio Gramsciego, Altiero Spinelliego. To nie byłoby może jeszcze takie niepokojące, choć znaczące, ale 22 sierpnia bieżącego roku miało miejsce spotkanie trójcy Merkel, Hollanda, Renziego na wyspie Ventotene. Symbolika miejsca spotkania jest znacząca. Właśnie to na tej wyspie, w więzieniu, ten włoski komunista stworzył swój manifest. Manifest na rzecz wolnej Europy Zjednoczonej. Tam jest jego grób. Zresztą komisarze unijni. Cóż to nam przypomina? To Lenin stworzył pojęcie komisarze ludowi. że przymiotnik się zmienił. Pan ma argumenty. Proszę obnażać kłamstwo. Powiedzieć, my nie wracamy do komunizmu, bo my Polacy mamy szczególne prawo, żeby obnażać całą nędzę tej ideologii, gdyż doświadczeni przez tyle dziesiątków lat znamy to od podszewki. My tego już nie chcemy i nie życzymy żadnemu narodowi. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Pani Alicjo.
Czas w ogóle zdecydowanie potępić komunizm. Dobrze, że pani o tym mówi, bo on w gruncie rzeczy nie był nigdy w sposób właściwy potępiony. Ja jestem pod wrażeniem takiej książki, którą niedawno opublikowała Chantal Del Sol, jedna z najważniejszych myślicieli społecznych współczesnej Francji. Chodzi o taką książkę Nienawiść do rzeczywistości, gdzie ona pisze: potępiliśmy przemoc, nie potępiliśmy totalitaryzmu. Utopia totalitarna nie została potępiona. Ta utopia komunizmu, zrodzona z nienawiści do religii, do ojczyzny i tradycji narodowej, do państwa obywatelskiego, do rodziny, do własności. Ta nienawiść do rzeczywistości, ona ciągle trwa i Chantal Del Sol pokazuje, że tak naprawdę no ta pokusa wywrócenia tych świata zbudowanego na tych zasadach, naszego świata, ona jest cały czas aktualna. I tym bardziej należy potępić komunizm. Zbliża się 17 września. To jest dzień, który zawsze powinniśmy obchodzić międzynarodowo, pokazując, że agresja Związku Sowieckiego na Polskę, zresztą agresja oznaczająca współwywołanie II wojny światowej, bo tak naprawdę o tym, że działania, że II wojna światowa się rozpocznie, no zdecydowano ostatecznie 23 sierpnia, kiedy Ribbentrop i Mołotow w imieniu Stalina i Hitlera podpisali swój pakt. Ta agresja na Polskę, tak samo jak agresja sowiecka na Finlandię, na Rumunię, na Litwę, Łotwę, Estonię, to były takie same kampanie II wojny światowej, agresje rozpoczynające wojnę, jak agresja Niemiec na Polskę, okupacja Danii, czy agresja na Norwegię. O tym należy otwarcie mówić i o tym należy mówić razem, bo to nie chodzi o to, że Polska była krajem, który stracił niepodległość sam. My nie straciliśmy niepodległości sami. My pierwsi stawiliśmy czoła nazizmowi i komunizmowi, nie poddaliśmy się Niemcom mimo ich sojuszu z Sowietami, mimo tego paktu z 23 sierpnia, który skonsternował cały świat, ale stawiliśmy czoła totalitaryzmowi w imię wartości uniwersalnych i chcemy o tym mówić wspólnie z innymi krajami, które doświadczyły tego samego. To spotkanie 16 września przywódców państw Europy Środkowej to będzie doskonała okazja, żeby o tym wspólnie powiedzieć. Z Rumunami, z Litwinami mamy tutaj te same doświadczenia i należy o tym bardzo wyraźnie mówić, powiem więcej. Należy mówić o tym tym głośniej, im bardziej, im z większym uporem klasa rządząca we współczesnej Europie o tym milczy.
Radio Maria, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Europosłowi. Panie Europośle, powiedział Pan o tym, że Unia Europejska nie przestrzega przepisów. Osoba, która nie przestrzega przepisów, nazywana jest, no po prostu nie respektuje prawa, nazywana jest przestępcą. Organizacja, która nie przestrzega przepisów, jest organizacją przestępczą. I znamiona tego przestępstwa są widoczne w Unii Europejskiej. To tytułem wstępu. Teraz tak, lista krzywd wyrządzonych naszej ojczyźnie jest bardzo długa. dla pewnych osób jednak jest wciąż za krótka. I ci europejscy egzekutorzy naszej wolności, którzy cały czas do nas strzelają, mają do dyspozycji takich czystej krwi Polaków, którzy wprowadzają nam kolejno, już nie sięgam daleko, ale donaldyzację, teraz petryzację i inne akcje, których wspólnym mianownikiem jest pazerna chęć władzy i mamony, a Polska jest tylko narzędziem. Zastanawiam się, czy tym się w ogóle dłużej zajmować. Wobec tego nie będę się zajmował marginesem historii. Natomiast do pana europosła mam 3 zagadnienia. Pierwsza, sprawa ochrony życia, która zawsze jest panu bardzo bliska. Jak pan to referuje w Unii Europejskiej? Jakie pan ma dokonania? Czy mógłby pan o nich powiedzieć? Następnie to, co jest w tej chwili tak jakoś zwolniło tempo w naszej ojczyźnie, a to jest sprawa bardzo gorąca i paląca, sprawa karania. Nikt nie chce kobiet wsadzać do więzienia. Natomiast jeśli nie ma sankcji za zabicie człowieka, to jak się odnieść do przestępstw pospolitych? I tu się nie mówi o tym, żeby to było, tak jak mówię, więzienie, ale umowna kara, mianowicie w zawieszeniu na przykład na 5 lat i dotycząca również mężczyzn, bo za poczęcie człowieka odpowiedzialni są są odpowiedzialne dwie osoby. To jest jedno zagadnienie. Drugie zagadnienie, czasopismo w sieci niedawno opublikowało pańską wypowiedź, no i ona brzmi jak zarzut, że pan podobno na forum Unii Europejskiej powiedział, że nowa zmiana nie spełnia oczekiwań wielu ludzi. Jak pan się do tego zarzutu ustosunkowuje? I trzecie zagadnienie, jak postrzega pan obecnie działalność masonerii w Polsce, bo ona wniknęła w struktury europejskie. A jak pan to widzi w Polsce? To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
No, sprawa pierwsza, obrona życia. No, to jest pierwsze prawo człowieka i zawsze je trzeba stawiać, nawet wtedy, kiedy nikt go nie stawia. Prawo do życia jest bez przerwy atakowane na forum Parlamentu Europejskiego. Wie pan, no, ja pamiętam takie drastyczne sytuacje, jak atak na to dziecko, któremu prawa do urodzenia w Paragwaju odmawiano dlatego, że było dzieckiem młodej matki, kiedy właściwie nad nim urządzono sąd na sali Parlamentu Europejskiego i byłem jedynym posłem, który powiedział, że ona ma po prostu prawo do życia, że to nie jest żadna kwestia ani moralna, ani moralna w sensie abstrakcyjnej kwestii moralnej, ani kwestii prawnej. To nie jest kwestia światopoglądowa, to jest kwestia prawa do życia konkretnego człowieka. No, dzisiaj to dziecko żyje, a posłowie, którzy wypowiadali się przeciwko jego życiu, powinni być skompromitowani. Ale wie pan, ale w wielu innych sprawach można organizować działania skuteczniejsze, takie jak na przykład to wsparcie, które przedstawiałem dla profesora Chazana z udziałem wielu znanych polityków europejskich, które przedstawiliśmy w warszawskim biurze Parlamentu Europejskiego na Jasnej, przekazując profesorowi list ze wsparciem po tym, jak został zwolniony z pracy za to, że bronił po prostu prawa do życia dziecka, które, tak jak każde dziecko, miało prawo się urodzić. No, sprawa masonerii, wolnomularstwa, wie pan, no tutaj sprawa, stanowisko Kościoła, stanowisko etyki katolickiej jest jednoznaczne. No, organizacja, która zbudowana jest na kompletnym relatywizmie, na głoszeniu tak zwanego antydogmatyzmu, czyli negacji istnienia stałych prawd, szczególnie tych prawd, których broni Kościół, negacji istnienia autorytetów danych człowiekowi bezpośrednio przez Boga, na relatywizowaniu tych wszystkich spraw, jest sprawą, którą no, katolik musi odrzucać. Natomiast oczywiście no, trudno jest, wie pan, trudno jest polemizować z organizacją tajną, no bo ona polemik jawnych nie prowadzi. Natomiast my musimy przede wszystkim przeciwstawić się temu sposobowi myślenia, tej dyktaturze relatywizmu, którą tak precyzyjnie nazwał Benedykt XVI, czy temu, o czym mówił święty Jan Paweł II, to znaczy traktowaniu relatywizmu jako fundamentu demokracji, że demokracja właśnie, która jest nieliberalna, która uznaje prawdy czy zasady niepodważalne, ale nie dlatego, że sama je, że władza ludzka je ustanowiła, ale dlatego, że uznaje ich przyrodzony czy odwieczny charakter, no jest najlepszą bronią przeciwko relatywizacji wszystkich prawd i to jest właściwie nasze powołanie, nas wszystkich. Wszyscy powinniśmy to robić. Nie wiem o jakim artykule w sieci pan mówi, ja jestem felietonistą w sieci historii. Tam się wypowiadam, w sieci się dawno nie wypowiadałem. Natomiast w sieci historii miałem jednomiesięczną przerwę wakacyjną w swoich felietonach, ale teraz je wznawiam. Także jeżeli będzie pan miał ochotę, to polecam.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Otwocka. Chcę do pana marszałka w związku z rozmowami może pytanie, uwagę. Ja bardziej słuchałem pierwszej części, drugą część słuchałem niedokładnie, ale w pierwszej części wysłuchałem dokładnie całą rozmowę i mam taką uwagę na temat, czy Polska zmieni Unię, czy Unia Polskę. To moim zdaniem nie ma tutaj wielkich szans, żeby stawiać takie założenie. No, myślę, że to jest coś tak jakby próbować zmienić osobę uzależnioną, która nie ma siły i nawet nie chce się zmieniać. Sądzę, że tam proces takiego, powiedzmy, gnicia cywilizacyjnego w Europie Zachodniej trwa już tak długo, od końca lat 60., początek 70., jest to no, ponad prawie 50 lat. I jest to pewna naiwność moim zdaniem myśleć, że Polska może zmienić cokolwiek w tym. Zresztą widzimy, co się dzieje. Tam no, kościoły są po prostu w Europie Zachodniej wyprzedawane, są niepotrzebne. Polskie kościoły w tej chwili przejmują niektóre wyposażenie z tamtych kościołów i myślę, że nie ma, że chyba lepiej zrobić takie założenie, że trzeba się obronić tutaj w ramach Europy Środkowej i Wschodniej, obronić to, co tutaj mamy, a nie myśleć o zmienianiu Europy Zachodniej, ponieważ myślę, że to się nie da zrobić. Tam te społeczeństwa same sobie wybrały ten los. Zresztą widzimy po wyniku wyborów tam nawet te społeczeństwa nie są zdolne, żeby znaleźć i wyłonić z siebie kogoś, kto by jakieś zmiany konstruktywne chciał przeprowadzić. Te kolejne rządy, no, czy Francja, Niemcy, czy inne kraje, no to widzimy, że to zmieniają się ludzie, raz są jedni, raz drudzy, ale no, robią to samo. Czy tam nie ma już prawicy w takim naszym znaczeniu, w naszej części Europy Wschodniej i Środkowej. Jest i myślę, że powinniśmy raczej myśleć o obronieniu Europy Środkowej i Wschodniej niż o zmienianiu Europy Zachodniej, bo to jest utopia, moim zdaniem. Jeśli można, to bym poprosił o odniesienie się do tego, co powiedziałem. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. No, ma pan dużo racji. Przede wszystkim ważne jest to, że W ogóle podstawą każdego skutecznego działania jest realistyczne rozeznanie rzeczywistości. Zmienić, a zmieniać to są dwie różne rzeczy. Jestem przekonany, że święty Jan Paweł II, kiedy mówił o tej europejskiej perspektywie Polski, to on nie miał złudzeń co do tego, że Polska może zmienić więcej niż klimat debaty publicznej, zmienić proporcje i tak dalej, ale już dzisiaj widać, że wie pan, że nawet zmiana stanowiska Polski odblokowuje głosy Europy Środkowej, bo nie może być inaczej. Jeżeli my jesteśmy największym spośród wszystkich krajów w środku Europy, nie tylko tych, które doświadczyły komunizmu, ale w ogóle wszystkich krajów w środku Europy, od Finlandii i Szwecji po Grecję, Bułgarię i Cypr, Polska jest największym państwem, mającym więcej ludności niż trzy pozostałe państwa wyszehradzkie i jeszcze trzy państwa bałtyckie, wszystkie razem wzięte. Jeżeli Polska mówi, inni zaczynają reagować. Nie ma też, wie pan, żadnego sensu ukrywać, że te zmiany, które były wprowadzane w wielu krajach zachodniej Europy. No teraz na przykład ostatnio w Irlandii to referendum homoseksualne są wprowadzane bardzo często przy kompletnym lekceważeniu praw chrześcijańskiej opinii publicznej. To trzeba mówić otwarcie i wyraźnie. Co jest najlepszym sposobem, właśnie pan mówi, bardzo dobrze pan mówi o obronie Polski, ale co jest najlepszym sposobem obrony przed takimi naciskami, jak na przykład zaangażowanie ambasad Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii w popieranie Parady Równości w Polsce? Tak jak mówiłem w tej poprzedniej audycji, no dlaczego ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie nie ma zaprosić organizatorów Narodowego Marszu Życia w przeddzień marszu i powiedzieć, że Polska udziela im moralnego poparcia, że my w Polsce przynajmniej mamy no pewien korpus praw potwierdzających prawo do życia i tak dalej. Dlaczego, jeżeli w Paryżu 500 000 ludzi czy więcej idzie na manif Puchtus, ambasador Rzeczypospolitej nie ma zaprosić organizatorów dzień wcześniej? Jeżeli zwrócą nam uwagę, że to niestosowne, to my przypomnimy im, że niestosowne jest popieranie czy angażowanie się we wspieranie politycznego ruchu homoseksualnego w Polsce. W ogóle najwyższy czas, żebyśmy po pierwsze zrozumieli, że bronimy zasad uniwersalnych i że tylko wtedy będziemy skuteczni, bo w oparciu o uniwersalizm najłatwiej znajdziemy sojuszników. A po drugie, że mamy prawo, że bronimy ich prawa obywatelstwa na forum międzynarodowym, bo to nie jest tak, że ono ma należeć do przeciwników cywilizacji chrześcijańskiej, do przeciwników praw rodziny, do przeciwników suwerenności państw. To my reprezentujemy cywilizację europejską. Ja o tych dwóch wymiarach, o tym, że najskuteczniejszym sposobem zmian Unii jest najdalej idąca, najgłębsza współpraca państw Europy Środkowej, o tym mówiłem i należy to budować, mówiłem też o podstawach, które przemawiają za tym, że właśnie tutaj należy szukać sojuszników. Oczywiście należy też, jak mówię, zwracać uwagę na to wszystko, co na to lekceważenie praw opinii chrześcijańskiej w innych krajach, bo to też jest najlepszy sposób obrony przed tym, kiedy nam zarzuca się, kiedy nam chcą stawiać zarzuty ci, którzy tam to łamanie prawa, tam tolerują. Ja mam wrażenie, że jeszcze z poprzedniego telefonu umknęła mi jedna kwestia, teraz dopiero zauważam, kwestia obrony życia w kontekście polskim, karygodność czynu i karalność, która jest jego funkcją. No oczywiście ja uważam, że wie pan, wielkim problemem jest to, po pierwsze, jeżeli czyn jest karygodny, no to może być karalny, to jest oczywiste. Natomiast wielkim problemem u nas jest to, że nawet na poziomie tej ochrony życia, którą dziś mamy gwarantowaną, te przepisy karne nie są egzekwowane. Czas najwyższy, żeby tak naprawdę walczyć z przestępczością aborcyjną. I tego zdecydowanie oczekujemy od władz publicznych. Niech ci, którzy mówią, mamy doskonałe prawo, być może wystarczające. Niech pokażą, że naprawdę używają tego prawa, kiedy trzeba człowieka bronić, a nie tylko wtedy, kiedy trzeba uciszać obrońców życia. Natomiast jeżeli chodzi o prawa tych, którzy nie są chronieni, powinni być chronieni. Każdy człowiek ma prawo się urodzić i kwestionowanie tego faktu jest jednocześnie kwestionowaniem jego człowieczeństwa. Stąd prosta zasada prawicy Rzeczypospolitej. Będziemy bronić praw każdego dziecka, które już chronią przepisy prawa, przez domaganie się wykonywania tego prawa i każdego dziecka, którego jeszcze nie chronią przepisy prawa, przez zmienianie prawa tak, aby obejmowały ochronę każdego życia. Ale żeby to wszystko było skuteczne, musimy mieć naprawdę ludzi, muszą działać sumienia. Sędziów, prokuratorów, lekarzy, nauczycieli, szanujących prawo do życia. Wielkim defektem dzisiaj prawa do życia i tutaj mój wielki apel do tych kompromisowców, do tych, którzy mówią, mamy doskonały kompromis życia. Jeżeli mówicie to uczciwie, jeżeli naprawdę mówicie to uczciwie, jeżeli wierzycie to, domagajcie się, żeby to prawo, które jest dzisiaj, było szanowane jako prawo. Żeby było wykonywane jako prawo. Tymczasem co my widzimy? Jakąś ogromną, jedną wielką umowność. Ta tragedia, do jakiej doszło w szpitalu na Medalińskiego, która się nie zdarzyła w Barcelonie, tylko w Warszawie, ona pokazuje, że tak naprawdę może zabrakło jednej osoby, która by powiedziała, to jest czyste bezprawie. To jest czyste bezprawie. To jest zresztą łamanie dziś obowiązującego prawa, bo dziecko chore z zespołem Downa nie mieści się w żadnym z tak zwanych wyjątków, którymi można podważać jego prawo do urodzenia. Jeżeli przy tak ograniczonych przepisach prawa nam brakuje ludzi, którzy powiedzą, nie, to jest prawo, tego nie wolno, tutaj musimy interweniować i tak dalej, jeżeli tak mało jest takich ludzi, to wszystko pokazuje, jak wielka zmiana, jak wielka reforma moralna musi towarzyszyć koniecznym zmianom prawnym, które też musimy wprowadzać. Jak wielki wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności. Dobrze, że pan zadał osobiste pytanie, bo osobistą odpowiedzialność zawsze trzeba siebie, ale też czasami i innych pytać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Dziękuję.
Teraz i zawsze.
Jan Urmański, ja dzwonię z Warszawy z takim dwoma sprawami, które myślę, że warto tutaj, żeby zabrzmiały. Jedna jest taka, że nie jesteśmy do końca bezbronni. Miałem przyjemność w obecności pana marszałka podczas Poznańskiego Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego mówić o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. To jest narzędzie, które zgodnie z traktatem lizbońskim przysługuje nam, mianowicie zwracamy się do instytucji Unii Europejskiej, domagając się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny i jednej kobiety, żeby mogło się odbyć wysłuchanie w Parlamencie Europejskim, żebyśmy mogli stanąć z tym wobec instytucji europejskich i tego się domagać. Do 10 grudnia potrzebujemy zebrać 1 000 000 podpisów obywateli całej Unii Europejskiej, ale poważną część tych podpisów musimy po prostu zebrać w Polsce. Bardzo zachęcam do zapoznania się do informacji na stronie mamatataidzieci.pl. To jest strona polska i jest też strona międzynarodowa. Po prostu można w internecie znaleźć, ale można też pobrać formularze i zbierać podpisy na papierze. I to jest takie narzędzie prawne, które w Polsce trochę jest znane poprzez inicjatywę dotyczącą obrony życia, inicjatywę Jeden z Nas, która kilka lat temu zakończyła się sukcesem i jednak zmieniła klimat dyskusji na temat obrony życia w Europie. Na Zachodzie wiele osób zdumiało się, że jednak są ludzie gotowi bronić życia. I druga rzecz, myślę, że pan marszałek też jeszcze może o tym powiedzieć. Natomiast druga rzecz, która jakoś uderzyła mnie w wypowiedzi jednego z poprzednich słuchaczy dzwoniących, to jest sprawa tego, czy możemy zmienić Unię Europejską. Myślę, że trochę nie doceniamy tego, że nasza siła nie jest w nas samych. Jeśli szukamy odniesień ewangelicznych, to niewiele potrzeba soli, żeby posolić całą potrawę. I niewiele potrzeba zakwasu, żeby całe ciasto nabrało odpowiedniej konsystencji. Więc pamiętajmy, że niezbyt wiele naszej siły daje również z mocą Bożą to, że cały świat się zmienia i zmienić się może również Unia Europejska. Nie jesteśmy bezbronni, nie warto, żebyśmy pozostawali bezczynni. Zachęcam, inicjatywa Mama, Tata i Dzieci to jedna z form, w których każdy ze słuchaczy może się zaangażować, osobiście podpisując, jak i również zbierając podpisy. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panu.
Ja też dziękuję za pana głos, za pana pracę i też serdecznie zachęcam do wspierania tej inicjatywy Mama, Tata i Dzieci, dlatego, że to jest konkretny, pozytywny sposób utwierdzania praw rodziny, utwierdzania w świadomości prawnej naszego narodu, narodów Europy, budzenia opinii chrześcijańskiej, pokazywania im, my jesteśmy. Nie ignorujcie nas, nie zgadzamy się na przemilczanie tego prawa fundamentalnego i pokazywanie przede wszystkim, że rewolucja homoseksualna toczy się przy kompletnym ignorowaniu sprzeciwów ludzi, którzy chcą się jej przeciwstawiać we wszystkich krajach Europy. Nie tylko w Polsce, ale nawet w krajach najbardziej zlaicyzowanych. Największy ruch, mówię o ruchu ulicznym, największe wystąpienia społeczne w obronie praw rodziny, Manif Puchtus, miały miejsce we Francji, czyli w kraju, gdzie po prostu sama natura ludzka się buntuje, kiedy już nawet nie przekonania, bo to kraj mocno zlaicyzowany, ale sama natura ludzka się buntuje przeciwko temu. To jest wszystko sposób obrony Polski. To wszystko trzeba robić z myślą o Polsce. Dlatego, że jeżeli będziemy budzić opinię chrześcijańską wszędzie, pokazywać, że ona jest, że domagamy się szacunku dla niej, im będzie ona silniejsza, tym bardziej będzie szanowana Polska i tym mniej Polska będzie atakowana. Tak naprawdę, kiedy bronimy praw rodziny, bronimy nie tylko Polski, bronimy ich wszędzie, ale jeżeli one obowiązują wszędzie, to nie można tylko Polski z tego powodu krytykować i atakować. No oczywiście musimy pokazywać tą kompletną pogardę już nie tylko dla ładu moralnego, ale nawet dla samej demokracji, bo jeżeli w tej chwili zaczynają się na forum europejskim ataki na to, że na społeczną inicjatywę ustawodawczą w Polsce stop aborcji czy inne inicjatywy w obronie życia, to już nawet nie jest atak na instytucje demokratyczne, to jest atak na to, że na obywatelską odpowiedzialność Polaków za sprawiedliwość, za ład moralny, za dobro wspólne w naszej ojczyźnie. To trzeba bardzo, bardzo jasno powiedzieć, bardzo, bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Prosimy. Słychać trzaski w słuchawce.
Serdecznie pozdrawiam obecnych w studio.
Tak.
Mówi Henryk Polski.
Panie Henryku, przepraszam, bo pana słychać, no przede wszystkim trzaski w telefonie. Pan im, mam nadzieję, wybaczy, może będzie jeszcze jakaś okazja do tego, żeby porozmawiać. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pokolenie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Toronto dzwoni. Ja jestem tak prawie w wieku pana posła Marka Jurka. Obserwuję też rozwój homoseksualizmu, o którym pan poseł wspomina. Więc według mnie homoseksualizm i coraz większa ilość homoseksualistów i tym samym ich wpływy bierze się z rozpadu rodziny, to znaczy z nieobecności ojca w domu. I na przykład globalizacja według mnie, czy też przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, ono bardzo przyspieszyło ilość takich osób, dlatego że na przykład w Polsce 2 miliony ojców pracuje za granicą, poza domem. I z takich rodzin będzie dużo więcej osób o właśnie takiej błędnej identyfikacji seksualnej. Także to jest jedna rzecz. Globalizacja, przystąpienie, obrót wolnej siły roboczej, to wszystko przyspiesza w bardzo silnym stopniu. Z tego też się bierze coraz mniejszy przyrost naturalny, czy wymieranie już społeczeństw europejskich, dlatego że w domu nie ma ojca. Homoseksualista nie bierze się gdzieś tam z planety, z meteorytu, tylko to są konkretne warunki społeczne uwarunkowane. Wracając też jeszcze, panie pośle, tak krótko i słuchaczy, chciałem skomentować komentarz pana posła o komunizmie. Więc ja myślę, że ten realny komunizm tak zwany w Polsce w latach 60., 70., 80., on był dużo bardziej sprawiedliwszym systemem niż to, co w tej chwili funkcjonuje i w Polsce, i w innych też krajach postkomunistycznych. Życie społeczne było zdrowsze, dzieci się rodziły, homoseksualizm był bardzo ograniczony, te grupy miały wpływy ograniczone, nie było tego dużo. Także dużo zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi i jak to się na tym opowiada. Ja też chciałem powiedzieć, że po upadku Związku Radzieckiego i systemów państw komunistycznych też nastąpiła tutaj erozja praw pracowniczych i coraz większa biedota. Teraz tutaj w Kanadzie, mieliśmy w Toronto, była walka, zapowiadał się strajk na poczcie też. I chcieli pocztowcom, listonoszom, ja akurat jestem pracownikiem poczty w kanadyjskiej, chcieli nam ukraść emerytury. I ja tylko się zastanawiałem, kto za tym stoi, żeby ukraść te emerytury listonoszom. I poczta jest państwowa. I okazuje się, że te zmiany chciał jakby wprowadzić za pomocą rządu sektor prywatny, właściciele, bogaci właściciele, najbogatsi ludzie. Oni próbowali okraść listonoszy po to, żeby te same prawa później wprowadzić już w swoim sektorze prywatnym. Także procent uzwiązkowienia z roku na rok jest coraz mniej ludzi w związkach zawodowych. Także jak się rozpadł się ten realny socjalizm, kapitalizm, to tutaj zwykły pracownik zaczął strasznie cierpieć. Wczoraj też czytałem o szkolnictwie w Anglii. Okazuje się, że do prywatnych szkół w Anglii od żłobka aż po uniwersytety chodzi 7% ludności. I z tych ludzi, którzy chodzą do tych prywatnych szkół, później grupuje się ta elita angielska, czyli posłowie, senatorzy, lekarze, inżynierowie, architekturzy. Natomiast wszyscy inni, którzy są w rodzinach, gdzie ich nie stać na prywatną naukę, kończą na przykład w takich pracach jak biegacz Amazon. Panie pośle, ja myślę, że miałby pan moralne prawo mówić dużo o ludzkim losie, gdyby pan zarabiał 1500 zł jako biegacz Amazonu i tam trzeba jeszcze wybiegać 25 km dziennie albo jako listonosz. Jak się zarabia tak jak pan 80 tysięcy złotych na miesiąc, to można mówić wiele rzeczy, ale nie ma się moralnego prawa mówić o ludzkim losie. Ja co do pana, ja obserwuję pana od samego początku, jestem też z Poznania i co do pańskich przekonań religijnych, to wierzę, że one są dokładnie takie same jak przekonania pana prezydenta Lecha Wałęsy. Dziękuję, to wszystko, przełączam się na odbiór.
Ojej.
Dziękuję bardzo. No proszę pana, homoseksualizm to jest dramat jednostek, a polityczny ruch homoseksualny to jest problem społeczny, to jest wyzwanie społeczne i o tym musimy mówić. W wypadku poszczególnych ludzi to jest często bardzo ciężki problem i tutaj na to przede wszystkim należy patrzeć ze współczuciem, z empatią i tak dalej. To się często rodzi na tle tych wydarzeń, o których pan mówił. Natomiast ten ruch polityczny, no to nie jest ruch zrodzony z dramatów, tylko wręcz z agresji, z takiej euforycznej próby destrukcji ładu społecznego, w którym żyjemy. I to jest rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie. No, dziękuję za to, co pan mówi. No, lat mam dużo, życie długie, z tymi liczbami to pan przesadza. Wiem, co to są trudności życia, tylko bym zwrócił uwagę na jedno. No, dobrze pan mówi o tym, o czym pan mówi, no tylko że w czasach komunizmu to w ogóle wolnych związków zawodowych nie było. Ich działacze, jak próbowano je tworzyć, to ich działacze byli prześladowani. Także na pewno jakaś formy obrony prawa pracy, czy organizowania się ludzi do obrony praw im należnych na podstawie prawa są potrzebne i dobrze, jeżeli ludzie nie są, i źle, jeżeli ludzie nie są aktywni, dobrze, jak są aktywni. Tylko że niestety no, w czasach komunizmu tą aktywność w ogóle w sposób administracyjny niszczono.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Zdzisław z Warszawy.
Proszę.
Jestem tu z powodu wypowiedzi tego mojego poprzednika z Kanady, ale ja chciałem nawiązać do wypowiedzi na temat ruchu mama, tata i dzieci. Chciałem uzupełnić jeszcze tą wypowiedź, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważna sprawa i w związku z tym jest taki apel, żeby w jakiś sposób zachęcić, poprosić, mobilizować Episkopat Polski, żeby to się przeniosło też na parafię, bo przecież można, to jest sprawa zasadnicza i Polacy potrzebują wsparcia Kościoła w obronie tych wartości chrześcijańskich. Wystarczy przyjrzeć się, co się działo w Irlandii. No przecież tam w Irlandii to Kościół nie zajął stanowiska i społeczeństwo było poddane praniu mózgu przez tych wszystkich, przez te ośrodki społeczne wspierane przez Sorosza. I to się stało, czyli to się stało. Po to mamy pasterzy, którzy powinni bardzo aktywnie działać i zachęcać, by tłumaczyć w kościołach, którzy mają zaufanie do kościoła, nasze społeczeństwo, nasi wierni mają zaufanie do kościoła i kościół ma tą największą rolę do odegrania, żeby zainicjować w tych parafiach, ogłosić, wytłumaczyć, zachęcić do podpisywania tej petycji Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci. I wtedy to rzeczywiście, jeśli miliony ludzi w Polsce podpiszą, to jest to wyraźny znak dla społeczeństwa europejskiego, że Polska chce być polsko-katolicką, nie laicką. Taka moja jest propozycja, dlatego że tu nie chodzi tylko o formalne poparcie, bo popiera oficjalnie ten ruch Ordo Iuris, czyli Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i Rzecznik Praw Dziecka, prawda? To są ci oficjalni wspierający. Natomiast to bardzo mocno wspierać taką inicjatywę. I nie musi to robić formalnie, ale przez swoje instytucje, prawda? Czyli przez parafię. To jest taka moja sugestia. Dziękuję bardzo, tyle miałem do powiedzenia, żeby nie zajmować czasu. Aha, jeszcze tak, można to zacytować, że artykuł 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Dobra, to jest to, co w tej właśnie odezwie tej inicjatywy jest napisane. Także dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże. No, w tej Irlandii to też pewnie mocne uderzenie, jeżeli chodzi o stronę medialną, tak, bo każde środowisko, czy ci, którzy mają być urabiani, są urabiani od każdej strony. I pytanie, czy świadomi jesteśmy tego, z jaką siłą ktoś w naszą stronę podąża.
No tam zupełnie nie było poszanowania równości w debacie medialnej, dlatego że właśnie przypomnę jeszcze raz, jak senator Fidelma Hillion opowiadała o tym w telewizji Trwam, była wręcz poniżana. Ona opowiadała, jak poniżano ludzi, którzy ośmielali się przeciwstawić tym postulatom, którzy bronili po prostu rodziny na forum medialnym. No, znamy wszyscy te mechanizmy, tworzenie takiego klimatu wspaniałego ruchu, bezproblemowego, uwolnimy się od ograniczeń moralnych, potem będzie fajnie, potem wszystkim będzie dobrze i tak dalej, przyłącz się do tego, a dlaczego ty jesteś przeciw? I nagle konsternacja, zdziwienie, nagonka.
To jest takie, i będzie tak fajnie, że wszyscy będą mogli skakać z wieżowca na głowę.
Ale jakieś dziwowanie się, a jak ty w ogóle śmiesz być przeciw? Jakim prawem? I tak dalej. Wszyscy jesteśmy oburzeni. To była taka właściwie normalna praktyka, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że to wszystko nie dzieje się dlatego, że to wszystko nie dzieje się dlatego, że to, co tysiące ludzi myślą po cichu albo rozważają, to głośno mówią tylko dziesiątki ludzi. To się dzieje również dlatego, że jak mówię, przy pomocy ogromnych pieniędzy tworzy się takie wielkie show, które nie jest takim spontanicznym ruchem społecznym, za jaki się chce uchodzić, a przy pomocy środków administracyjnych zupełnie ucisza się opinię chrześcijańską. No inna rzecz, że często my sami jesteśmy zbyt cisi, zbyt mało poczuwamy się do odpowiedzialności, zbyt mało myślimy nad argumentami, jakimi powinniśmy uzasadnić sprawę, których bronimy, nad podstawami naszych racji i tak dalej. No i wtedy ten efekt jest taki zdeformowany. Ale ten przypadek irlandzki należy pamiętać, dlatego że jeszcze 5 lat temu chyba nikt sobie nie wyobrażał, że w Irlandii może stać się coś takiego. To jest takie bardzo głośne memento, żebyśmy pamiętali. Pewnego dnia może i u nas nastąpić takie sprawdzam, kiedy się okaże, ilu ludzi naprawdę uważa życie, rodzinę, wychowanie za wartości podstawowe, za wartości najważniejsze i jest gotowych naprawdę ich bronić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chodzi mi o
Pan
komunizm.
Ma na imię?
Tu się mówi o czerwonej zarazie, ale nie mówi się o brunatnej zarazie, którą czerwony komunizm właśnie zgniótł. I gdyby nie to, gdyby czerwona zaraza nie rozbiła brunatnej, to byśmy dzisiaj, może już nas by nie było, bo by powychodzilibyśmy przez kominy krematorium. To tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję bardzo.
No, nie jest to ścisłe, co pan mówi, dlatego że nazizm był bardzo jednoznacznie potępiony. Przestępcy nazistowscy są ścigani po dziś dzień. Ta wielka Norymberga była tylko początkiem procesów norymberskich i procesu ścigania przestępców hitlerowskich. Usprawiedliwianie nazizmu jest powszechnie potępione. Przestępcy komunistyczni, nigdy się nie odbyła Norymberga komunizmu. Przestępcy komunistyczni zamiast być karani, byli honorowani. Lenin jest przedmiotem kultu publicznego w środku Moskwy, podobnie zresztą jak Dzierżyński. Bolszewicka swastyka jest znakiem powszechnie używanym dla zabawy, dla demonstracji i tolerowanym przez sądy, i komunizm nigdy nie został definitywnie potępiony. To, że o tym mówimy, to tylko dlatego, że tego potępienia nie było. To potępienie nazizmu, o którym pan mówi, było bardzo jednoznaczne, bardzo stanowcze i jest skutecznie po dziś dzień egzekwowane.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Leszek z Wrocławia. A, panie Marku, od razu bezpośrednie pytanie. Czy kładąc na szali te wszystkie ważne rzeczy, aspekty moralne i pana autorytet jako obrońcę życia, czy przewiduje pan i czy jest możliwe uruchomienie w Polsce procedury opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę? Tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
I pan, w interesie Polski jest współpraca europejska i pokój na kontynencie, mnożenie podziałów i tak dalej. To nie jest rzecz dobra. Natomiast musimy być świadomi, że gdyby Unia nie akceptowała Polski, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co wtedy zrobić. Jasne stwierdzenie, że w momencie, gdyby przeciwko Polsce uruchomiono artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, czyli pozbawienie Polski prawa udziału w decyzjach dotyczących Unii, podporządkowanie Polski decyzjom obcych państw, gdyby ten artykuł uruchomiono, to oczywiście, że Sejm powinien odpowiedzieć, że rozważy zwrócenie się do społeczeństwa z pytaniem, czy my chcemy być w takiej Unii. Ale to, o czym mówimy dzisiaj, to jest możliwość czysto teoretyczna, bo ja powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem w audycji telewizyjnej, czyli tej późno-popołudniowej, to, co mówiłem teraz. Ryzyko, że 23 rządy Unii, państw Unii Europejskiej powie, że Polska jest krajem, który łamie wspólne zasady, które trzeba sobie podporządkować i tak dalej, jest bardzo teoretyczne. To ryzyko jest bardzo, bardzo teoretyczne. W innych sprawach dzisiaj o wiele skuteczniejsze jest mówienie wspólnie z innymi państwami, z państwami szczególnie Europy Środkowej, że chcemy innej współpracy, przede wszystkim, że myślimy inaczej i uświadamianie naszym partnerom zachodniej Europy, że my myślimy zupełnie inaczej, że z faktu, że rządy naszych państw kilkanaście lat temu postawiono wobec takiej perspektywy, przyjmujecie tak zwany acquis communautaire, ten tak zwany wspólny dorobek Unii Europejskiej, albo w ogóle z wami nie, albo w ogóle z wami nie rozmawiamy. Z faktu, że rządy, które wtedy działały, podstawiono przed takim wyborem, nie wynika, że nasze państwa nie uważają, że wartości dla nas najistotniejszych nie wpisano do traktatów jako wartości wspólnych, że my tym wartościom jesteśmy wierni, że oczekujemy, że będą szanowane i oczekujemy przynajmniej praktycznej współpracy opartej na szacunku dla własnych wartości. Po to, żeby to osiągnąć, powtórzę jeszcze raz, trzeba budować możliwie najgłębszą współpracę państw środkowej Europy. Na pytanie, w jaki sposób Polska powinna zachować się wobec tego kryzysu, który dzisiaj w Europie mamy, co z Europą po Brexicie, odpowiedź jest bardzo prosta. Polska przede wszystkim powinna budować silną opinię chrześcijańską w Europie oraz Polska powinna budować jak najgłębszą współpracę państw Europy Środkowej. To są te dwa kierunki, w których powinniśmy działać. Praktyczne działania, sformułowania, oświadczenia, komunikaty, propozycje, formy wzmocnionej współpracy powinny być praktycznymi realizacjami tych dwóch zasad. I myślę, że to powinniśmy zacząć robić już od wczoraj, a przynajmniej od tych najbliższych wspólnych wystąpień. Byłoby rzeczą bardzo złą, gdybyśmy uważali, że Unia Europejska sobie musi znaleźć jakieś nowe, atrakcyjne obszary zainteresowań w rodzaju twórzmy armię europejską. Przecież to jest kompletne nieporozumienie. Czołowe państwa w Unii, takie jak Niemcy czy Francja, do obrony państw środkowej Europy czy bezpieczeństwa w naszej części świata nie są w stanie używać tych najbardziej elementarnych instrumentów, którymi dysponują. Na przykład nie podejmowania współpracy z Rosją w dziedzinie energetycznej. A my oczekujemy od nich, że będziemy wspólnie, że one, jako państwa, które mają decydujący wpływ na decyzje unijne, że one będą dysponować armią europejską do naszej obrony, ta armia będzie tylko sposobem wysysania dalszych pieniędzy od państw Europy Środkowej i zastępowania naszej własnej inicjatywy w zakresie naszego bezpieczeństwa. Druga rzecz. My nie powinniśmy stawiać wyłącznie kwestii technicznych. Przede wszystkim powiedzmy, kim jesteśmy. Jeżeli nie negocjowaliśmy wspólnie z państwami zachodniej Europy 12 lat temu, teraz pokażmy to, co wspólne, jakie wartości dla nas są istotne i dlaczego szacunku oczekujemy. I to jest najlepsza metoda działania. Nie zasłaniajmy się też biernością innych państw. Jesteśmy największym państwem w Europie Środkowej. Do nas należy inicjatywa. Jeżeli będziemy ją wykorzystywać, będziemy skuteczni. Zobaczmy, jak Europa zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, choćby poprzez tą wspólną reakcję państw Europy Środkowej na kryzys migracyjny.
I może jeszcze jeden telefon, ostatni. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, jeszcze raz Marcin z Morąga.
No, szczęść Boże panu.
Panie pośle, ja mam takie pytanie, bo pan powiedział takie ważne słowa, że rząd zgodził się w czerwcu na podpisanie i jakichś praw LGBT, ja bym to tak w skrócie powiedział, ale to ten rząd czy poprzedni? A jeżeli ten, to co to w ogóle za prawa? Czy to nie jest jakaś zdrada Chrystusa? Dziękuję, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
No niestety to są te konkluzje czerwcowe, 2 miesiące temu, podpisane przez polski rząd z innymi państwami Unii Europejskiej. No to tam jest zachęcanie, że środowiska, ja je nazywam w skrócie homoseksualne, dlatego że tak naprawdę to wymyślanie tych kolejnych literek to służy tylko, no nie wiem, teraz się pojawił jakiś jeszcze interseksualizm na przykład, służy tylko no, twierdzeniu, że nie istnieją żadne normy hamujące czy wyznaczające granice tego, co nieprzekraczalne w porządku naturalnym. Ale te konkluzje no, zawierają takie postulaty, że na przykład należy zachęcać środowiska homoseksualne do wysuwania skarg na dyskryminację, która je spotyka. Należy im zagwarantować równość we wszystkich dziedzinach życia. Nierówność indywidualnym osobom, niezależnie od problemów, jakie w życiu mają, tylko równość tym środowiskom homoseksualnym. I tak dalej, i tak dalej. No to jest niestety bardzo, bardzo groźne, dlatego że podpisujemy się pod pewną ideologią, która nawet jeżeli będziemy się zasłaniać, że może być kontrolowana w zakresie, w jakim ją stosujemy, będzie nam przypominane, zgodziliście się na to, musicie wobec tego stosować. Pamiętajmy, jak wykorzystywano podpis Polski pod traktatem lizbońskim, żeby naciskać po referendum irlandzkim na to, żeby Polska jak najszybciej go podpisała. To będzie wiążące politycznie dla Polski, chyba że powiemy zdecydowanie nie. Dlatego tak ważne jest to, że w tej chwili w Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej jest projekt opinii sejmowej, która mówi wyraźnie, Polska negatywnie ocenia te konkluzje. To daje naszemu rządowi podstawę do tego, żeby na przyszłych posiedzeniach Rady Unii Europejskiej powiedzieć, nie no, te konkluzje nie spotkały się z aprobatą w polskim parlamencie, w polskim społeczeństwie. My dalej nie możemy iść w tym kierunku. Pamiętajmy też o często podnoszonej zasadzie wahadła. Podpisywanie takich dokumentów to może być akt czysto formalny dla jednego rządu, ale kiedy w Polsce przyjdzie rząd liberalny, to będzie podstawa do działań, do mówienia, że my będziemy to wykonywać w najdalszym zakresie. To jest zgoda podpisana w imieniu Polski. Takich rzeczy nie należało robić i co więcej, tutaj mówię, podpowiadamy rządowi, z tego trzeba jak najszybciej wyjść. My już widzimy w tej chwili, jak do polskich szkół zaczyna się wprowadzać podręczniki kwestionujące no, wychowanie oparte na wartościach życia rodzinnego, naprawdę lekcja równości, instruktaż dla nauczycieli. Jak do szkół zaczynają wchodzić organizacje politycznego ruchu homoseksualnego, one się będą na to powoływać. Polskie władze, podpisując się pod takimi dokumentami, będzie się im przypominać, że przecież uznajecie te prawa. Nie możecie zaprzeczać, że one istnieją. Z tego trzeba jak najszybciej wyjść. Dobra zmiana zobowiązuje do tego, żeby z tego jak najszybciej wyjść, bo to nie jest zmiana, jeżeli będziemy podpisywać takie dokumenty, na których się to wszystko nie skończy. Nasi irlandzcy goście, którzy niedawno występowali w Radio Maryja i w Sejmie Rzeczypospolitej, no przypomnieli nam, jak wygląda ta historia rewolucji przeciwko rodzinie. Najpierw mówiono, za związkami partnerskimi nie pójdą małżeństwa. Potem mówiono, za małżeństwami, tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi nie pójdą adopcje dzieci. Potem mówiono, za adopcjami dzieci nie pójdą surrogacje, czyli no, wynajmowanie kobiet do tego, żeby myślę, że nie warto opisywać całej tej fizjologii, bo wszyscy możemy się jej domyślać. I dzisiaj doszliśmy do tego, że we Francji dyskusja między tak zwaną centroprawicą a lewicą toczy się na temat, że owszem, prawo do homorodzicielstwa jest bezsporne. Pytanie tylko, czy to może być rodzicielstwo wyłącznie adopcyjne, czy przez wynajmowanie kobiet, które w tym pomogą. No to jest kompletne zanegowanie prawa dziecka do tego, żeby urodzić się w rodzinie. To jest kompletne zanegowanie natury, w jakiej dalej, jaką Bóg człowieka obdarzył. I teraz obowiązkiem każdego rządu Rzeczypospolitej, każdych władz jest przeciwstawianie się tej rewolucji homoseksualnej. Minister Kaczmarczyk powiedział, niektóre osoby myślały, że wygranie wyborów ostatnich będzie oznaczać, że przestaniemy widzieć, że istnieją problemy środowisk LGBTI, jak powiedział. Nie, ja powiem tak, że wielu z nas myślało, że wygranie ostatnich wyborów będzie oznaczać, że otworzymy oczy, będziemy widzieć tą rewolucję, jaka w Europie się toczy i będziemy się jej przeciwstawiać, powołując się na mandat, jakim jest kierowanie prawie 40-milionowym państwem, wykorzystując współpracę z innymi państwami Europy Środkowej, wykorzystując takie fakty społeczne i polityczne jednocześnie, jak choćby te trzy referenda, które ostatnio w Europie Środkowej z powodzeniem w obronie rodziny się odbywały, bo referendum słowackie też jest bardzo ważne. Na Słowacji w obronie rodziny głosowało więcej ludzi niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego, niż na wszystkie partie razem wzięte do Parlamentu Europejskiego. Tylu ludzi broniło praw rodziny. Na Słowenii, w Chorwacji to było jeszcze więcej. Więc wykorzystujmy to, że mamy aktywa, żeby bronić zasad chrześcijańskich na forum międzynarodowym, bo tylko wtedy na tym forum nie będzie atakowana Polska. Jeżeli uzyskamy równoprawność dla nich, zagwarantujemy bezpieczeństwo Polsce. Jeżeli będziemy udawać, że tej rewolucji nie ma, będziemy jej dalej ustępować tak, jak to się stało w czerwcu, oby po raz ostatni i oby, choćby wykorzystując do tego opinię, która na uchwalenie czeka w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, żeby z tego jak najszybciej i definitywnie wyjść i wrócić na drogę tych działań, których, jak sądzę, prawie chyba wszyscy z nas w tej dzisiejszej dyskusji oczekiwali.
Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję bardzo.
Coś się zmieni ten wtorek? W przyszłym tygodniu?
No on tyle zmienił, że do tej pory tym dyżurnym workiem do bicia były Węgry, teraz się staje Polska. No myślę, że przede wszystkim wybór jest taki, czy my po prostu będziemy się tłumaczyć, czy powiemy zdecydowanie, że mamy do czynienia z działaniami bezprawnymi, które za takie uznajemy i że tak naprawdę podejmowanie, gdyby przyszło komuś do głowy, żeby na forum Rady Europejskiej podejmować działania przeciwko Polsce, będą to kolejne działania niszczące Europę, takie jak wcześniej ataki na Węgry, takie jak forsowanie unii walutowej wbrew wszystkim racjom ekonomicznym, które za tym przemawiają, takie jak kompletnie nieodpowiedzialna polityka imigracyjna. Jeden z naszych słuchaczy powiedział, że jesteśmy dużym narodem, ale takim, który jest zdolny wpływać na swoje otoczenie, a nie na całą Europę. Przecież całej Europie powinniśmy powiedzieć, że narody Europy Środkowej widzą sprawy dokładnie, że jeżeli nie chcą tej Europy niszczyć, jeżeli nie chcą dalszej destrukcji tych ram współpracy, które obecnie istnieją, powinni zostawić Polskę w spokoju i nie podejmować działań, które nie mają nic wspólnego ani z dobrem wspólnym naszych państw, ani tym bardziej z prawem, na podstawie których powinny działać te instytucje, które Unia Europejska do obsługi swoich bieżących interesów powołała.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu. Temat rozmów: Polska wobec zmian w Europie. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.